jakieś nowe koczowisko dekadencji.
Aha, likwidujemy jedno, a na to miejsce powstają następne. O co chodzi?
I prawda, zaczynamy koczowisko.
Dekadencji.
Martin.
I Hugo w radiu Enklawanet.
I kontestacja.com. Tada! Kurde, to było takie historyczne, że aż się wzruszyłem. Normalnie jak słyszę ten początek, to mnie wzrusza. Może też być piwo, albo pizza, którą zjadłem niedawno i jeszcze się nie zdrawiła, ale coś czułem.
Od koczowiska dekadencji się wszystko zaczęło i zaraz krótki rys historyczny przedstawi pewnie Martin, bo pewnie pamięta.
To jako jedyny pamięta. Rys historyczny, no to ja trochę pamiętam. Było kiedyś radio koczowisko dekadencji, którym nadawaliśmy codziennie i to jest szok.
4 dni w tygodniu.
No, tak było. A dlaczego 4 właściwie?
Nie pamiętam. Bo w piątek imprezowaliśmy, już nie wiem.
No tak, już nie mieliśmy siły. Boże. Dlaczego to robiliśmy, nikt nie wie, bo to było nienormalne codziennie nadawać, chyba nie na żywo. W ogóle zaczęło się jako podcasty, takie typowe, standardowe, bo była kiedyś moda na te podcasty. Takie, no takie MP3-ki, no. I ktoś to słuchał, nie?
Ktoś tego słucha, znaczy ja myślę, że to koczowisko dekadencji to było coś takiego, co wyrosło z podcastów, które nagrywaliśmy wcześniej, ponieważ jak może młodsi z was nie pamiętają, że był kiedyś ogromny boom na podcasty. Podcasty to są takie audycje w MP3, które się wysyła do sieci, a potem ludzie je ściągają.
Tak.
No i w Stanach Zjednoczonych fantastycznie się to rozwinęło. Było fantastyczny boom dzięki głównie iPhone'om, które miały po prostu aplikacje, gdzie wystarczyło kliknąć jeden przycisk i te podcasty się zaciągały zewsząd. Też. Więc pomyśleliśmy, że skoro tam już jest te 5, 10 czy 15 tysięcy podcastów, a u nas wciąż 5, to stworzymy kolejne. I Martin stworzył bodajże chyba 3 na raz po jakimś czasie.
Ja wiem, 3 na raz po kolei szły.
Po kolei. I
pierwsze było Dupa Maryna się nazywał podcast, ale szybko zmienił nazwę na Masa Krytyczna. I bardzo dobrze, że tak zrobił.
I potem pojawił się jeszcze jakiś drugi, trzeci, nieważne. W każdym razie było tak, że o ile w Stanach Zjednoczonych tych podcastów przybywało tak, że co roku było kilka tysięcy nowych, o tyle w Polsce co roku było tak ze 3 nowe.
Tak. I tamtejsze miały po 100 tysięcy słuchaczy, a nasze po 100. Słuchacz.
Ale poza tym nie było żadnych różnic.
Żadnych. No, identyczna sprawa. Super było. No i w którymś momencie spotkaliśmy się, no i wiecie, jak to w życiu, ja i Hugo od razu zakochaliśmy się w sobie i zrobiliśmy wspólne nadawanko. Wspólność polegała na tym, że nadawaliśmy na zmianę.
Poza tym chcieliśmy nauczyć się gadać na żywo. Ja pamiętam, jaki był powód powstania koczowiska dekadencji.
To był powód
taki, żeby nie montować audycji później przez cały dzień, tylko żeby nawijać i potrafić mówić, nawet jak nie masz nic do powiedzenia.
Tak, bo oszczędzaliśmy czasu, bo byliśmy trochę leniwi i nie chce nam się tego ciąć, bo jak ktoś wie, ten kto próbował, zrobienie audycji godzinnej, przygotowanie wcześniejsze zajmuje jakieś 4-5 godzin, a nagranie jej bez cięcia i bez przygotowań zajmuje godzinę. No, więc tam, wiecie, no.
Nie trzeba się wklejać, nie wklejać.
Nie i to jest gorsza, no ale...
Miał to sens, swój efekt uboczny, że...
Czy była gorsze?
Nauczyliśmy się gadać, nie?
Tak.
Gadać i coś bardzo później przydało, zresztą nie tylko przy mikrofonie. Ja muszę powiedzieć, że wychodząc, nie wiem, na scenie, to ty miałeś też dużo większe audytoria swego czasu niż ja.
No.
Można było, no może nie bez stresu, ale ze stresem.
Ja bez stresu. Ja bez stresu. Do tego stopnia podcastowałem, że już bez stresu nawet. No, to prawda. Toastmasters mogliby się u nas uczyć.
Ja mam takie wrażenie właśnie.
Ale nie muszę, bo już umieją to wszystko.
Że ludzie zaczynają się uczyć przemawiać publicznie od tego, jak ruszać rękami albo jak nie ruszać. Zamiast nauczyć się gadać po prostu. Najpierw miej coś do powiedzenia sensownego.
No, to tego się nie da nauczyć chyba.
Bez zająknięcia. No dobra, to był taki krótki rys historyczny. To było koczowisko dekadencji. Z koczowiska później powstała kontestacja. Później klewa. Nieważne. W każdym razie...
Ale to był pierwowzór. To było źródło wszelkiego zła wolnościowego.
I to trwało, ta przygoda, około 3 lat. 3 lata tak sobie gadaliśmy. Co pokazuje jedno, że żeby się czegoś nauczyć, to należy poświęcić na to trochę czasu. 3
lata, tak. Dokładnie wiemy ile? 3 lata.
3 lata wystarczy.
W naszej szkole 3 lata tylko. Może założymy jakąś szkołę, nie wiem, gadania.
No. Taka szkoła średnia. Co? Szkoła średnia gadania. Po prostu nawijaj. Co
tak, no ale to było tak, że najpierw gadaliśmy na zmianę, potem w którymś momencie zaczęliśmy gadać razem. Ja przyjeżdżałem do niego do chaty z mikrofonem własnym, a może i nie, i podłączałem mikrofon, siadaliśmy, gadaliśmy sobie razem czasem i to było fajne. Dynamika była, bo było się z kim pokłócić wreszcie.
No. No. I co? I pewnego pięknego dnia Martin stwierdził, to była twoja decyzja,
że... Kiss my ass i poszedłem robić piosenki. Nie,
zamykamy koczowisko dekadencji. A tak. Ja mówię, nie, no co ty, taka fajna marka jest, przecież już tak. Się wykrywała, już chyba ze 150 osób o niej wiedziało tak. Przez te 3 lata. To... No. Nie, teraz robimy coś innego i założyliśmy kontestację.
Ja ciągle tak robię. Nie, ja mam chory mózg. Już powinno litować nade mną jakąś, dać mi dotację albo coś.
To jest taki syndrom Korwina. Tak jak co rok nie masz nowej partii, to się czujesz jakiś taki...
No jak nie rozpieprzę radia, które budowałem przez 3 lata i nie zrobię nowego, to się czuję źle.
Jakoś tak dziwnie.
Jest coś takiego.
Bo przecież ja się tam nie zgadzam ze wszystkimi. Nie?
Przepraszam.
To załóżmy nową.
No. No,
Radio 2015. Jest tak. Wiadomo, że tylko przez rok.
To urocze. No. No i dlatego nie zostałem milionerem. A ty?
Ja też nie. Czyli właściwie żadna z tych, tak. Żadna z tych dróg nie doprowadzi was do...
To niczego w ogóle. Zapiszcie się do SLD, jak chcecie zrobić karierę. Dobra, okej. Okay. No i trzeba jakoś wstępnie jeszcze technicznie duperele powiedzieć. Normalnie jak nadajemy, to każdy w swoim radiu teraz i ma to swoje liczne plusy, oprócz tego minusu, że po prostu są bezsensownie dwa radia zamiast jednego, a może i sensownie, bo jest większy wybór. Ale minus jest taki, że nie da się za bardzo gadać razem, bo są dwie anteny i dwie różne rzeczy, ale ja sobie jakoś przypomniałem, że właściwie niemożliwe rzeczy to ja robię od kopa. I stwierdziłem, że możemy nadawać w dwóch radiach jednocześnie, na dwóch Skype'ach jednocześnie i dwóch czatach jednocześnie i w ogóle nie będzie problemu.
Poza tym, że każde wymówienie numeru telefonu i Skype'a i tak dalej będzie trwało 10
dwa
minut.
Dwa razy dłużej trochę. Ej, tam od razu. No dobra, no to test. To kto mówi pierwszy? Ty rób. Jak dzwonić?
To ja powiem, pierwszy gest, tylko powiem, że musieliśmy znaleźć oczywiście taką porę, kiedy naprawdę nikomu się nie chce nadawać i
ani słuchać
też, dlatego nadajemy w piątkowy wieczór.
Koczowisko dekadencji, ja przypomnę, miał charakter rubaszny, pierwowzór i może dzisiaj sobie przypomnimy, jaki to był charakter.
Tak, to jest tak jak Kaczmarski, który jest kojarzony z tym, że wszystkim, że śpiewam Murę i Obławy, a on
śpiewał
tak
o dupie
większość czasów śpiewał o mówce i innych.
Tak, o mówkach różnych. No więc było też tak w czasie Koczowiska, że ja zacząłem świrować, a Hugo mnie powstrzymywał i mam nadzieję, że też będzie. Na przykład rozpić to piwo teraz. Cholera jasna, jakbym się polałem. To normalnie Hugo by mnie powstrzymał, a on już trochę zapomniał.
Teraz nie może. Dobra, to numer telefonu, nasze linie, nasze telefonistki na was czekają, rozpalone.
U ciebie są telefoniści, prawda? U mnie są telefonistki, ja tak z dumą tutaj w głowie.
U mnie jest wersja normalna, pod numerem 222-195-321, 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com.
A u mnie z kolei można się dodzwonić do Skype'a, wbijając enklawa.net albo 222-195-159. Co ciekawe, numer się różni go 3 cyframi, więc ważne, żeby początek wbić, a potem sobie już reszta to już są takie... Ja myślę, że jak pierwsze 6 cyfr bijecie, to każde następne 3 połączą was z jakimś radiem wolnościowym.
W sumie mało osób kupuje numery Skype'a.
Tak, więc tak.
Warszawskie. I czaty są aktywne na enklawa.net pod linkiem czat lub na kontestacja.com wystarczy sobie tam wejść i do mnie już dzwoni pierwsza osoba. Ale
no to bierzemy, czy nie gadamy? Właśnie o czym chce.
Ale właśnie, a o czym ta audycja jest?
Ta audycja jest o wolności. No, tak.
Nie wiadomo nic więcej, tak?
Może być o ZUS-ie.
To ja odbiorę jako pierwszy.
Do ciebie dzwoń. Najpierw do kontestacji Remol.
Wszystko jedno.
Tak? Hello, gdzie się dodzwoniłem, bo nie wiem.
Koczowisko dekadencji, witamy.
Do nas.
A tu kontestacja enklawa, tak?
Koczowisko!
To jest wielka fuzja.
Fuzja.
Kontest klawa. A, dobra.
Kontest klawa, tak. Byt podwójny.
To ciało zbiorowe. Dobry byłby brand na fuzję, spółka, kompany i tak dalej. Kontest klawa.
Ty mów konkrety, bo ludzi zanudzisz. Mów. Konkretnie. O co chodzi? Z czego się śmiesz?
Ja wam podziękować w imieniu wszystkich, którzy teraz słuchają i słuchali, i bo dzięki wam to tak naprawdę wszystko tu się zaczęło i dzięki wam wielu ludzi poznało różne takie dobre wartości i jesteście naprawdę wielcy pod tym względem i naprawdę życzę wam, żeby no, następne przynajmniej 5 rozgłośni radiowych powstało w tym celu.
Ja myślę, że możemy pozostawić jeszcze Remola. Remol, po prostu mów, tak. Ja myślę, będziemy tak
słuchać. Tak, będziemy sobie żłopać chwałę należną nam oczywiście.
No, ale ja tu mógłbym się rozpływać naprawdę godzinami. Nie, właśnie rozpływaj.
Słuchaj,
chcę mnie słuchać, bo przecież to wy jesteście tym wielkim duetem, Hugo, Martin, dosłownie protoplaści.
To po co dzwonisz, jak nie chcesz? Nawet
Korwin by nie był taki znany, gdyby nie wy zapewne. To Korwin to by musiał w krawacie chodzić normalnie, a nie w muszce. Także to dzięki wam to wszystko powstało. Dzięki wam ludzie głosują na Korwina i na innych. I to dzięki wam ludzie wiedzą, co to jest na przykład prawo jakieś tam, powiedzmy, Laffera. I na przykład dzięki wam poznali Kamila Cebulskiego i zaczęli czytać Kiyosakiego. Super. I dlatego ludzie zaczęli zakładać firmy, osiągać
ale
sukces,
Hugo,
wyjeżdżać do
Hugo, to ty go musisz wyłączyć, wiesz, bo on do ciebie dzwoni.
Pięknie mówi, ja mi się podoba.
Ale
tylko na przyszłość.
No tutaj Martin,
jakby godzinę już mówił, to wtedy...
Przeżyłeś tutaj prawdy o tym, jak wygląda podróż koleją PKP. Szerzyłeś się o tym, jak wygląda życie nawalonego. No to jest wielka wartość i napisałeś wielkie dzieła. Na przykład teorię portali i drogę wojewódzką, tak. 666.
A wiesz, tak, czego mnie większość ludzi kojarzy? Z tego, że przemawiałem na kongresie Nowej Prawicy.
A ja akurat
tak, jakby to w ogóle
znaczyło w ogóle.
No w filmie Korwin tylko to jest, że przemawiałem na kongresie prawicy i powiedziałem oczywiste rzeczy i poszedłem do domu i bez sensu w ogóle. Nie wiem.
A pomachałeś flagą i tam głosiłeś wolność, równość Adolf Hitler?
Nie, ja się tam panoszyłem w ogóle i mówiłem, że wszyscy źle robicie, więcej kobiet. To jest...
Ale tam to, w ogóle chyba już w tym momencie. Ale nie, tam widziałem jakieś zdjęcia, jak się kręciły jakieś takie młode siksy koło Korwina.
Tam są bardzo ładne niewiasty.
Tak, dwie. I one są od zawsze. Nie, znaczy on je wymienia co rok na świeże.
A wiadomo, jaki wobec nich Korwin miał stosunek?
Tak, bo już jej się urodził ten stosunek. Zdaje się, nawet nie jeden. I cholera wie, czy tylko... Dobra, nieważne, to nie takie radio.
To nie przerywamy,
to nie jest plotek, prawda, ani inny. Do widzenia.
Remol to był, dzień dobry.
Do widzenia.
Jak strasznie dziwnie się prowadzi we dwójkę, tak, jejku, bo jak prowadzę z Markiem Zemstą ostatnio, to on jest taki, wiesz, tak
nudzi,
się tle, a ty się tak...
Ja jestem przebojowy, przepraszam.
A ty się tak wyłaniasz się na prowadzenie. Dobra, słuchaj, jako że dzisiejsza audycja będzie trwała dokładnie tyle, ile będzie trwała,
tak,
i ani minuty dłużej, to co mamy tam na patelni?
Pan bredzi od rzeczy. Niech pan nie robi zgorszenia.
Na początek to musimy sobie przypomnieć jakieś stare, dobre dżingle.
Wy, Seba, a co tu tak?
Nie, przepraszam, to nie ten. Cicho.
Enklawa.
Nie to. Przepraszam, bo od szóstki były. Teo.
Słuchacie Koczowiska Dekadencji, jednego z ostatnich bastionów wolności w IV Rzeczpospolitej.
To brzmi głupie. Przepraszam bardzo, ale się pomyliłem w guziku. Ale puszczę zaraz dla równowagi twój.
Kilka lat cofania się.
Przepraszam.
To jest ta cisza, której ma nie być.
To jest ta niezręczna cisza. Ja chciałem zademonstrować niezręczność, jaka nastąpiła. To może dźwięk jakiś? Mhm. nie mogłem się przeczytać. Zaskoczenie to jest to, co ludzi przyciąga. Dlatego na przykład możemy czasem słuchać takich rzeczy jak to.
Debilem. Debilem do debila, nie do debila, debilu.
Debil jesteś.
Tak. Dobra, koniec, wygupów. Poważne tematy dzisiaj, bo się, świat się zrobił poważny. Ja tylko, tak chcieliśmy zacząć, luźno, bo to tak nauczyliśmy się, ja się tak nauczyłem w zborach protestanckich. Najpierw się mówi żart, on tam wychodzi czy nie wychodzi, a potem się ludzi zanudza przez najbliższe półtora godziny.
Tak, no tak wygląda jak familiada.
Troszkę. Znaczy, tutaj mi zwróciłeś uwagę, że nabożeństwa w kościołach protestanckich są jak familiada. Wcześniej dziwne, że nie zauważyłem. Więc ja bym zaczął od ZUS-u, bo to jest fajny, ciekawostka.
Proszę cię bardzo, nie wiem, czy jakiś dźwięk masz, kawę tego filmu, żeby puścić, czy nie, bo powiedzmy...
Mogę, on strasznie nudny jest.
On jest strasznie nudny, dlatego najpierw tylko jakiś taki zapowiedź krótko.
Elektronicznie umówić wizytę w oddziale ZUS.
Tak gadają w filmie.
Funkcję platformy wspiera Centrum Obsługi Telefonicznej, a także ZUS-omaty, czyli urządzenia wrzutowe... ułatwiają wprowadzanie do obiegu oryginałów dokumentów w formie papierowej.
A dobra, okej. Okay. No widzicie, no coś takiego wystarczy. ZUS-omaty mnie rozwali. To doszedłeś do tego fragmentu?
Ja musiałem całe przesłuchać, ale rzeczywiście...
Nie dam rady, tego pieprzenia się nie da.
Nie mów mi jednocześnie, bo to źle brzmi. Proszę. Zaraz cię wpuszczę. ZUS 80 lat ma.
I niestety za dużo 80.
I postanowił nas z tej okazji, to jest popularna forma w sumie ostatnio obchodzenia różnych świąt, mianowicie nakręcić sobie film tak. Ku swojej czci. I no, my sobie to włączyliśmy dobrowolnie, ale niestety, jak doniosła nasza znajoma, we wszystkich oddziałach ZUS na ekranach ten film leci non-stop zapętlony.
A to dlatego ma 32 tysiące, prawda, odsłon tutaj.
Więc ci ludzie nie mają wyboru w tych poczekalniach, muszą go oglądać.
Już wiem skąd ten wynik, bo coś mi się tutaj dziwne wydawało, zwłaszcza, że oceny są takie. Za filmikiem łapka w górę jest 139 osób, a przeciwko 2786. Czyli wszyscy. Oprócz twórców.
Oprócz agencji reklamowej, która nakręciła.
Tak, ale to nie jest jeszcze najciekawsze, bo ZUS-omaty to można się pośmiać i tak dalej, ale ZUS wymyślił, że zacznie rozmawiać z ludźmi w komentarzach.
I to jest nowa jakość, muszę powiedzieć, bo ponieważ, wiesz, ja tutaj, wiesz, film jak film, obejrzyjcie sobie, naprawdę polecam 20 minut fantastycznie spędzonego czasu, dowiecie się między innymi...
Jesteś jednak sadysta, no ludziom ZUS polecam.
Ale ile tam jest zwrotów akcji, bo to jest cała historia ZUS-u. Słuchaj, ile tam jest tej treści przekazanej? Ja nigdy nie wiedziałem, że ZUS wspierał konspirację w czasie II wojny światowej.
Ja do tej pory nie wiem. ZUS wspierał, jak on to robił?
Ja nie mam prawa nie wierzyć temu filmowi. Jak to było? Jak wywiózł swoje, jako jedna z niewielu organizacji, kiedy Niemcy z zachodu nadchodzili, oni zapakowali wszystkie swoje pieniądze i dokumenty na furmanki i wywieźli większość z kraju. I potem nie mieli z czego świadczeń zapłacić, wobec tego ofiarnie zastawili swoje hipoteki. ZUS zapłacił, żeby wypłacić świadczenia w czasie II wojny światowej. Naprawdę, no, bardzo wielu ciekawych rzeczy się dowiecie z tego filmu. Niemniej rzeczywiście nową jakością jest to, że pod tym filmem ZUS nie wyłączył komentarzy.
Tak, tak.
A nawet na nie odpowiada.
Mhm.
Proszę bardzo.
I właściwie to zacząć trzeba od tego. Właściwie ten komentarz podsumowuje, o co chodzi, jak wygląda rozmowa. Napisali tak, szanowni państwo, wielka prośba o szacunek do drugiej strony w prowadzonej rozmowie. Waszym prawem jest ocenić ten film zgodnie z waszymi gustami i emocjami. Proszę jednak, nie obrażajcie nikogo, choćby to nawet był ten bezosobowy ZUS, bo w waszej opinii on jest osobowy, tam pracują ludzie. Co byście nie sądzili o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce, szacunek drugiej osobie się należy. No więc takie, to z tego komentarza na inne komentarze ZUS-u wnosić należy, że wszyscy uważają, że ZUS to złodziej. No, więc argument przeciwko jest taki, że co byście nie sądzili o złodzieju, to szacunek złodziejowi się należy i może i mają rację. Nie
wiem. Zawsze można pogadać w sumie.
Ze złodziejem.
Złodziejem.
Tak. Jesteśmy otwarci na rozmowę, bla, bla. Ja no może dobrze piszą, się starają, ale to jest to jakaś nowa jakość już poważnie, bo przeważnie to albo się wyłącza komentarzy, albo lecą same bluzgi.
Więc doceniamy ten gest.
Doceniamy. Nie doceniamy to, że okradają kraj i nie pozwalają ludziom normalnie pracować. Chociaż to w sumie nie jest ich wina, bo oni tego prawa nie wymyślili, ci biedni pracownicy, te biedne pół miliona ludzi, którzy nic nie robią dla nas sensownego.
Tylko nas okradają.
Tak. No. No. Poza tym ludzie się czepiają, że tam Janusz Weiss, że coś tam. Nie no, to też jakiś argument sensowny. Wypisaj sobie jakieś fajne komentarze.
Ja sobie tak, wypisałem sobie jedno, znaczy kilka ciekawych komentarzy rzeczywiście spod tego filmu. Marian między innymi mówił, powiedział coś takiego, no wiesz, tak powiem, najbardziej standardowy, podstawowy argument, który można zarzucić ZUS-owi, że zacytuję: składka ZUS jest obowiązkowa, bez względu na to, czy się godzi, czy się nie godzi na to i w ogóle jakie są warunki umowy między płacącym a ubezpieczycielem. Rozsądne pytanie?
No.
Jak byś odpowiedział?
Sorry, taki mamy klimat.
No więc mniej więcej tak odpowiedział pan ZUS, bo to on się tam podpisuje jako elektroniczny ZUS.
Elektroniczny
ZUS podpisuje, ZUS-omat. Szanowny panie,
tak zawsze. No.
Warunki między ubezpieczającym a ubezpieczycielem określa konstytucja.
Konstytucja, wiesz?
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o emeryturach i rentach, SFUS i parę innych ustaw. Ciekawe, że aż tyle tych ustaw nie jest potrzebne, żeby jedną umowę. Jak w każdym cywilizowanym świecie, warunki ubezpieczenia społecznego określa państwo. Kropka, koniec odpowiedzi.
I teraz mamy się czuć lepiej. Fajnie. I co mi z tego?
Teraz pytanie jest, jaka jest zależność między pytaniem a odpowiedzią?
Ja nie widzę dużej jakiejś, też słabo, ale mam jakiegoś dobrego rzecznika, może taki Urban jakby. Kiedyś był Urban. Urban był po to, żeby właśnie prowadzić dialog ze społeczeństwem w takich komentarzach. To się nazywało konferencje prasowe i on pieprzył cały czas takie głupoty. I to nie jest jakieś obraźliwe z mojej strony, że tak mówię. On sam mówi, że on pieprzył głupoty, bo od tego był.
Nie, ale ja myślę, że ta odpowiedź jest genialna. Genialna w swojej...
Ona wyjaśnia wszystko.
Tak, w swojej prostocie takiej, że można wklejać tą odpowiedź pod każdym dowolnym pytaniem do ZUS. Przepraszam bardzo, dlaczego moja składka wzrosła o 100 zł? Szanowny panie, warunki między ubezpieczającym a ubezpieczycielem określa konstytucja. Proszę bardzo, czy jakąś emeryturę będę miał z tego?
Szanowny panie.
Warunki między ubezpieczającym a ubezpieczycielem określa konstytucja.
No i jeszcze czasem inaczej odpowiadają. Tutaj Tomasz napisał: szczerze to mam w dupie wasze narzędzie. Nie przyczyniło się do zmniejszenia zatrudnienia tych nierobów w urzędach i coś. A oni odpowiedzieli tak: szanuję pana zdanie, zachęcam do subskrybowania tego kanału.
Pięknie. Nie. Nie, naprawdę jest piękne. Tutaj jeszcze jednym z odpowiedzi było to, że ktoś zarzucił ZUS-owi elektronicznemu, domyślam się, że zamiast na wypłatę emerytur, to ładują pieniądze w tak zwane marmury i inne takie.
I filmy na YouTube.
I w rzeczników, którzy odpowiadają bez sensu.
Ja wiem, czy taki drogi
film. Zacytuję odpowiedź ZUS-u: proszę mi powiedzieć, gdzie te marmury? I ociekający luksus, to się ty wybiorę.
Wyste? O, jaki odważny, to tak, może nie wie. Albo...
Tak napisał.
Ja widziałem zdjęcia.
Czyli najwyraźniej elektroniczny ZUS fizycznie do ZUS-u nie chodzi.
To są dwie różne osoby. To by wiele wyjaśniało też, że w ogóle gada z ludźmi zamiast powiedzieć pocałujcie mnie w dupę, bo właściwie co by im szkodziło. W ogóle wiesz, pamiętasz, że w PRL-u nie było reklam, nie?
Tak.
No, i dlaczego nie było reklam?
Znaczy nie, jakieś tam były, ale nie dużo.
Nie było, co ty, pod koniec?
Peweksy się reklamowały, Polleny.
No dwie. Były wszystkie, no, wymieniłeś chyba.
Polana już trzecia RP, ale no nieważne, no jakieś...
No ale generalnie nie było, bo po co? No i po co, jak wszystko jest przymusowe i wszystko jest takie, że no po coś ma reklamować? No, klient to jest... niepotrzebne jakieś obciążenie dla wszystkich. No i ZUS odpowiada z tym samym założeniom. Nie? Dla ZUS-u to my tylko jemu przeszkadzamy.
No po co on się z nami komunikuje?
Poza tym filmy robi w ogóle? Tak jakbyśmy co, jak żeby nas zachęcić, żebyśmy korzystali z ZUS-u? A
nie,
mamy wybór?
Konkurencji?
No, czy jest jakaś konkurencja, co? Nie łapię tego w ogóle. To wiem, po co to jest w ogóle ten film. Jakiś gość też zapytał, jakim cudem taki film kosztował 278 tysięcy złotych? Nie no, to jest bez przesady. To jest chyba tanio jak na film. Ile tam? 20 minut ma, nie?
No nie wiem, my Korwina robimy za kilkadziesiąt tysięcy, ale to stosunkowo jak na standardy rządowe to tanio.
Nie no, no trochę dobrej jakości filmy muszą kosztować. No. Chyba, nie?
No.
Ja tylko nie wiem po co, no po cholerę to wydawać było, ja też nie wiem. Nie wiem. No mnie trochę zatkał ten film i jak w ogóle jak macie komentarze, to zadzwońcie. To przypomnę najpierw ja, że możecie do enklawa.net przez Skype albo 222-195-159.
Albo 222-195-321, to jest numer telefonu, taki wiecie, normalnie komórka, klikacie i dzwonicie tak jak przez telefon, albo na Skype'ie kontestacja.com, ale zadzwońcie może lepiej do Martina, niech on was odbierze. Ja jeszcze tutaj tylko powiem, że jakby jeżeli chodzi o te komentarze pod tym filmem o ZUS-ie, nie, to one bywają czasem odważne, na przykład elektroniczny ZUS, który powiedział, że poza Marsem, ktoś tam mu zarzucił, że odnośnie ubezpieczeń społecznych, że to generalnie głupota, to powiedział, że poza Marsem, gdzie cywilizacji jeszcze nie ma, nasza wiedza obejmuje światowe ubezpieczenia społeczne, ponieważ z wieloma krajami mamy podpisane umowy obustronne i tak dalej. No, więc, że wszędzie, gdzie istnieje cywilizacja, krótko mówiąc, istnieją obowiązkowe ubezpieczenia społeczne według ZUS-u.
I to jest na coś argument? Jakiś? Nie, może, no to może jest jakiś argument. No, większość ludzi to chyba przekonuje i to jest najgorsze właśnie. Że argument, że wszyscy tak robią, wszystkich przekonuje.
Że muszą być.
Że musi tak być. To straszne.
Pobudka, słuchacie Koczowiska Dekadencji.
Dobra, zmieńmy temat z tego ZUS-u. A nie, zawsze mówiliśmy chyba, żeby utrzymywaliśmy taki zwyczaj, żeby w co drugiej audycji mówić, że ZUS bankrutuje.
Oto jeszcze w tym klimacie bym zacytował jeszcze jedną odpowiedź z ZUS-u, dawaj, i zakończę ten temat.
Dawaj.
Ponieważ ktoś mu zarzucił, że zbankrutuje właśnie.
No i co oni na to?
Na YouTubie, więc on odpowiedział tak, ZUS w swoim imieniu, że co do bankructwa ZUS-u, czyli powiem co do mojego bankructwa, a raczej FUS-u, wszystko jedno, to proszę wziąć pod uwagę, że ubezpieczenia społeczne to jedna z najważniejszych funkcji państwa, nie tylko polskiego.
Aha, tak, widziałem ten komentarz.
ZUS mówi, bankructwo ubezpieczeń to bankructwo państwa.
No dokładnie, tu ma rację. No. Co by tutaj właśnie, ja nie mam nic do dodania.
Tu ma absolutną rację, w następnym zdaniu się troszkę mija z prawdą, ponieważ mówi, na to się jednak nie zanosi.
O, nie, nie, nie. Nie.
Ale znowu wraca do formy, ponieważ znowu mówi zdanie prawdziwe. Co do deficytowości systemu ubezpieczeń, to jest to charakterystyczne dla większości państw.
Brawo. No, niestety tylko europejskich.
Które nie mają ropy i gazu.
Tak. No te, co mają, to też se różnie radzą. I tutaj, co możemy płynnie przejść na chwilkę do Wenezueli. Tak, Wenezuela, wiecie, co to za kraj. Ty lubisz go, nie? Lubisz byłeś go cytować kiedyś, co tam się dzieje. Bo
Hugo Chavez tam był, tak?
Tak. Nie wiem, czy dalej jest, umarł chyba. Ale dużo się nie zmieniło, więc to jest taki kraj, gdzie wprowadzono socjalizm, taki porządny, nie tak jak w Europie, tak sobie troszeczkę, tylko tak porządnie, wszystko tam znacjonalizowane, łącznie z ropą. Kraj ma od cholery ropy, śpi na ropie i po tych rządach importuje ropę. To jest, w ogóle mi się to w głowie nie mieści, jak można leżąc na ropie nie mieć ropy. Po prostu jest tak nieefektywny system socjalistyczny, że mają niedobór ropy, mając ropę państwową po prostu. No i teraz się okazuje, pojawił się zawód stacza w kolejkach. Tak jak w PRL-u było, pół dnia się stoi za papierem toaletowym w Wenezueli. Raj! Myślę, żeby socjaliści mogli, tacy sympatycy tego sposobu zarządzania gospodarką, wziąć i wyjechać na tą Wenezuelę i będzie święty spokój. Nie będą nam zawracać głowy tutaj, tylko że ciepło jest przy okazji. Nie?
No, Wenezuela była takim bardzo ciekawym krajem. Nie wiem, może pamiętacie, ale rzeczywiście w momencie, kiedy Hugo Chavez tam obejmował swoje rządy, to był taki człowiek, który powiedział, że rzeczywiście, że on tak nie będzie się pieprzył, nie będzie tam zakazywać sobie jakichś tam żarówek 100-watowych,
no.
Tylko on po prostu znacjonalizuje cały przemysł
żarówkowy,
a przy okazji wszystkie inne też. Tylko
no,
tylko.
Jaki efekt był? Że nie ma nigdzie żarówek.
Ani niczego innego.
Ani w ogóle niczego innego, no. No bo ma być stanie, nie? Miał być za darmo, dla każdego, za darmo, więc są takie niskie ceny, że nikomu się nie opłaca produkować, co każdy wie, kto ma mózg. Ale oni chyba też mają mózg, ale jakiś inny, bo im coś tam w głowie nie gra chyba. Matematyka jakaś inna jest. I tam stwierdzili, że jak będzie tańsza, powiedzmy, żarówka trzykrotnie niż koszt jej produkcji, to one będą dla wszystkich tanią. Czy coś takiego.
I teraz pytanie, czy da się to przełożyć właściwie na całość gospodarki, to znaczy...
europejskiej.
Jakiejkolwiek.
To... No da się i ona wtedy cała bankrutuje i wtedy nie ma nic. Nie? Pamiętam, ktoś misia?
Nawet nie wiem, jak to skomentować w tej chwili.
Nie wiem, ale to jest straszne. Przecież ludzie, Wenezuela, ciepło, wiecie, ten kraj, tam palmy rosną, ropę mają, kwitnie wszystko i doprowadzić do takiej ruiny i do takiego upodlenia tych ludzi, że stoją w kolejkach przez pół dnia, żeby sobie żarcie kupić i papier toaletowy. Ja, no. I dalej wierzą ci idioci w ten socjalizm. I nie ma żaden bunt, że dobra, dosyć tego, już fajny eksperyment, ale ja już wolę płacić, ale żeby przynajmniej była sraj taśma. To nie. Dalej. Popierają politykę rządu.
Chociażby. Ja zauważam, że jest więcej słuchaczy ten niż zwykle, więc może te piątkowe wieczory nie są aż takie złe, może rzeczywiście nasi słuchacze to są tacy przegrani życiowi, których nikt nie zaprasza na imprezy już. I
może tak fajnie gadamy, co to tak od razu pesymistycznie. Rzek, no. Super. Dzwoni do mnie ktoś, ale się okazuje, że nie mogę go dodać do konferencji. To jest eksperyment w ogóle. Nigdy nikt wcześniej nie nadawał w dwóch radiach jednocześnie, gdzie jest dwóch równych sobie prowadzących.
Ja tylko przypomnę, że Skype prowadził taką zmianę, że trzeba być w znajomych, żeby dodać do konferencji. Także najpierw dodaj do znajomych, czy tam, jak to się tam nazywa.
No ale on jest w znajomych i chyba coś nie mam tej dziury.
Już zatwierdzić. No, ale to są technikalia, nieważne.
To niech dzwonią, dzwońcie do kontestacja.com dzisiaj, bo tam działa.
Albo na numer telefonu, albo i będzie dobrze.
222-195, co dalej było?
Nie wiem, macie wszystko napisane na stronie głównej, przecież sobie tak tam mówić.
Dobra, poradzicie sobie.
I właśnie dzwoni Jacek, ja nie wiem, czy
do siebie. Tak, to ten ode mnie przeszedł do drugiego telefonu.
Dobra, proszę bardzo. U nas wszystko działa, nie wszystko... tych amatorskich rozgłośni.
To świnia, no. I?
Witam was serdecznie.
Dzień dobry. Dobry.
Bohaterowie polskiego wolnościowego podcastingu.
To my. Remol 2, dobra,
ale
super.
Pięknie jest w ogóle.
Ja mam do was takie pytanie, bo to jest trochę tak, że ja jako słuchacz, my jako słuchacze będący gdzieś po tej drugiej stronie, no, widzimy to inaczej. I wy, będąc tam po tej drugiej stronie, też jakby widzicie to inaczej.
Ale
tak?
Co, ZUS czy Wenezuelę?
I odnośnie tego, co się wydarzyło, tak? Odnośnie tego, że było koczowisko, że potem powstała kontestacja, tak? A potem jeszcze enklawa.
No.
To. Co się stało?
Zgubiłem wątek.
Gratulujemy.
Ta audycja to jest jednak historyczny event, bo zgubiłem wątek.
Brawo. No to zadzwoń za chwilę.
Jak znajdziesz.
Moje pytanie. Nie wiem, no co za fuck up. No nie, zgubiłem wątek. Po raz pierwszy zadzwoniłem i zgubiłem wątek. Totalnie mi to wyleciało.
To się nie zdarzało dobra, do tej pory. Dobra, zadzwoń za chwilę po prostu.
Przepraszam was, teraz to się skompromitowałem.
No, to był Jacek w kontestacji. Brawo. Po raz pierwszy skompromitował się na antenie radia.
Ale jaja.
Czyli pan tego nie bierze, proszę pana. To fuszerka, panie.
No trochę nie do końca. Dobre. Słuchajcie... No.
Ja! Słuchajcie, koczowiska dekadencji.
No to trzeba przyznać, że te dżingle to fajne były w tamtych czasów. Były. I... już, to, dobra, wyśmialiśmy się. O, dzień dobry, nowy człowiek, który już wie, co chce, chyba, teraz powiedzieć.
No cześć, ja mam nadzieję, że wątku nie zgubię, ale wy się z tej Wenezueli tak nie śmiecie, zaimportuję ropę. No. Bo był taki, niedaleko od Wenezueli zresztą, jest taki bardzo piękny kraj, który się nazywa Kuba.
Kuba!
Tak.
Podobna sytuacja.
Bardzo podobna. I kiedy Polska jeszcze była mniej więcej po tamtej stronie, że się tak wyrażę, czyli była u nas tak zwana komuna, jak to się mówi, to przecież Kubańczycy wysyłali nam na święta tam pomarańcze czy mandarynki, a z kolei my, słuchajcie tego, nie wiem, czy to wiecie, ale jak nie wiecie, się uśmiejecie. My, Polska wysyłała Kubie cukier. Rozumiecie to? Tam rośnie wszędzie trzcina cukrowa na Kubie, nie? A Polska wysyłała Kubie cukier.
A do Kambodży ryż.
Nie mogę, no nie mogę.
Dobrze, a o tej Kambodży nie słyszałem, ale słyszałem o takim numerze, jak chcieli pod Warszawą ryż stawić, bo stwierdzili, że będą świetne warunki.
Nie dziwię się, że nie słyszałeś, bo właśnie to myśliłem, ale nie zdziwiłem.
Jak państwo obejmie na przykład kontrolą uprawę palm, to będziemy im sadzonki palm wysyłać do Wenezueli.
Możliwe. No to wiesz, no to nie pamiętam, kto to powiedział, ale że jakby wprowadzić komunę na Saharze, to by piasku zabrakło.
No ja myślę, że to żarda. Tu się okazuje, że Simon Black pisze, że największe rezerwy ropy na świecie ma Wenezuela. Nie wiem, czy to jest prawda. Nie potwierdziłem tego, ale on zwykle wie, co pisze.
No na pewno jest największy.
Ja chciałbym nieśmiało powiedzieć, że Polska, która ma dosyć spore pokłady węgla, importuje węgiel, bo jest bardzo taniej.
No właściwie to... No właśnie, to powinien być, argument, żeby nikt nigdy nie głosował więcej na socjalistów, bo marnotrawstwo jest niewiarygodne w takim systemie, ale jakoś nigdy to nie działa. Nie wiem dlaczego. No, nikogo to nie przekonuje w ogóle, że to głupi pomysł.
Za każdym razem socjalistom się udaje ludzi ponownie przekonać. Nie będzie tak, bo wcześniej, no ale teraz zrobimy jakoś sensownie i teraz to będzie działało. No a jak działa, to widzicie.
No, może no. Ma takie ludzie pełni nadziei, nie? Że tym razem 2 plus 2 będzie wynosić 12. Tym razem się uda.
Dzięki wielkie, to był Kubujak. No, to nie kontynuuję. Tego,
Koczowiska, tak.
Kretynem pogania.
Tak skomentował Wenezuelę Ferdynand, prawda? Dobra, tyle z Wenezuelą byłoby. A bliżej.
Ja przypomnę, jako że 21.40 dobiega właśnie, że słuchacie Koczowiska Dekadencji. Koczowisko Dekadencji to jest taka eksperymentalna, pilotażowa audycja, która być może tylko raz się pojawi i już nigdy więcej, a być może częściej, zobaczymy po waszych reakcjach.
Było słychać moje piwo, przepraszam?
Po naszej chęci, po takiej też, no właściwie tak, po tym, czy nam się będzie chciało. W sumie większość rzeczy zależy od tego, czy się nam będzie chciało tak naprawdę.
Tak naprawdę, to większość rzeczy my nie wiemy, od czego zależy. Po prostu są albo nie są, albo się decydujemy, albo nie i już.
Czasem dajemy wam złudzenie tego, że was słuchamy, ale nie nabierajcie się na to.
A czasem, to może zdradzam tajemnice warsztatowe, ale nie, no czasem wiemy, co robimy. W większości przypadków nie wiemy, co robimy i robimy na wyczucie.
No i jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie, to nie.
To zmieniamy i robimy co innego.
No i tak mam wrażenie, że tak reszta świata też tak działa chyba.
No tak, z tym, że reszta świata udaje, że jest inaczej. No, a my też.
Można tutaj dzwonić, macie tam, to jest wspólna audycja teraz na antenie Enklawa.net tak. I kontestacja.com, dwie rozgłośnie, jakby w jednym domu. Celu spotkania się, czyli porobienie sobie trochę jaj przez godzinę, dwie, trzy, cztery, pięć lub ile
tak,
tam.
Ja przepraszam słuchaczy kontestacji, bo wam zaniżam lekko poziom i słuchaczy Enklawy, że sztywnieje wam lekko, bo w sumie, ale co tam poradzimy sobie, wytrzymacie.
Ja przepraszam za zawyżanie poziomu, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Aha, bo się przydałoby jakieś jeszcze więcej dżingielków, a dużo nie mamy.
Ja! Słuchajcie, Koczowiska Dekadencji.
W sumie to możemy zrobić tak, że jak wam się spodoba ta audycja i sposób prowadzenia i chcecie, żeby co tydzień była, bo co dwa, albo nie wiem, co miesiąc, to prawda, sponsorujcie.
O, to jest
w dowolnym radiu. Albo w obu naraz. O.
To dawajcie nam.
No, dawajcie.
Nie, nam dajcie.
Zrobimy wyścig wpłat.
O, nic się nie znajduje na stronie koczowisko.pl.
Jest taka domena.
Koczowisko.com, czyli całkiem wygasły te domeny. Możecie sobie je kupić i postawić tam porno serwis na przykład.
Albo wrzucać tam linki do odcinków, w którym radiu tam chcecie, wszystko jedno. Nie, ale ostatnio mi tak wisi wszystko, trochę już zaczyna, bo wiesz, ja się tak, mam takie fazy, że raz się za bardzo przejmuję, to potem mi znowu wszystko wisi, potem się znowu przejmuję. Nie masz tak?
Mam tak.
Cholera, myślałem, że ty jesteś stabilny chociaż.
To jest dokładnie tak samo. Tak.
Ale teraz jesteś w jakiej fazie?
No, bardziej tu mi wisizmu wszystkiego, tak.
Także mi teraz też, cerki, ale... to się zgraliśmy fazą.
Bardziej, że robię fajne teraz projekty, co ciekawe, ale...
No ja też.
które myślę, że będą, no, mogą fajnie dać rezultaty, no niemniej się jakoś tym specjalnie nie stresuję. Dobra, ale to nie...
A stresujesz się Frankiem? No, bo w ogóle akurat w tym tygodniu zbiegiem okoliczności kupę wydarzeń było, takich trochę większych, że można o nich pogadać przynajmniej. Na przykład ten Frank pierdyknął, to znaczy odczepił się od euro.
Pogadajmy, ale już gadałem o tym, jak...
Tak w skrócie. Zobaczymy, czy mamy inne zdanie.
No dobra.
No więc był sytuacja taka, że kupę ludzi, w sensie 700 tysięcy ludzi wzięło kredyty we frankach szwajcarskich, a w Szwajcarzy stwierdzili, że chyba już się boimy trochę tego euro i się odczepimy od niego i stwierdzili, że dobra, z dnia na dzień właściwie, że kurs teraz ustalamy już dowolnie. I ludzie, i się okazało, że kurs franka taki prawdziwy jest dużo wyższy niż był do tej pory i skoczył w górę masakrycznie. I wszystko wskazuje, wszystkie dane makroekonomiczne wskazują na to, że będzie szedł w górę cały czas. Bo Szwajcarzy nie mają deficytu w budżecie państwa. PKB, nie, dług, zadłużenie do, w stosunku do PKB wynosi 30%, czyli jak na Europę bardzo mało. I ogólnie mają nadwyżkę eksportu, przynajmniej przy okazji. O. Mają dużą nadwyżkę eksportu i w ogóle fajnie mają, no więc waluta jest silna, nie zepsuta i będzie drożeć. I teraz jest problem, bo się ludzie nie spodziewali tego.
Ja tutaj tylko zaznaczę, bo to jest audycja, która jest bardzo ciężką audycją, ale bardzo, bardzo merytoryczną, która się ukazała tam 10 dni temu, jak w praktyce wygląda drukowanie pieniędzy w kontestacji, wydanie główne, tam z takim człowiekiem, który prowadzi independenttrader.pl bloga.
Poważnie? Znalazłeś go? Ale fajnie.
Tak, naprawdę nie, była super ciekawa audycja, poprzednie 2 godziny rozmawialiśmy, tylko to jest ta jedyna audycja, której nie da się słuchać robiąc coś innego. Znaczy trzeba po prostu się skupić na tym i po prostu...
Tak, człowiek jest bardzo merytoryczny, ja czytam jego bloga regularnie i rzeczywiście to nie jest też człowiek od spisków, tylko człowiek, który wie, czym mówi. I on coś tam trochę spiskuje, ale zawsze popiera danymi. Więc...
Tak samo jak my. No dobra, ale to jak brzmi pytanie?
No, czy tobie żal tych biednych ludzi?
Znaczy, ja pamiętam swego czasu, kiedy patrzyłem sobie, a może sobie wziąć kredyt, może sobie kupić jakieś mieszkanie, dom czy coś tam, nie? Takie, tak tradycyjnie.
Wziąłeś? Bo był tani frank bardzo.
Więc stwierdziłem, że wtedy, że wynajem się bardziej opłaca i tak jakby to praktykowałem. Niemniej wtedy porównywałem różne kredyty właśnie w walutach, w złotych i tak dalej. I nawet w skrajnych przypadkach ta, jak się to mówi, rata, tak? Rata tak. Kredytu we frankach była 2 razy niższa niż w złotówkach.
Tak. Była ta sytuacja, że frank był po 2 złote, jakieś niedorzecznie tanio. Nie wiem, z czego to wynikało, z jakiegoś absurdu chyba.
Z regulowania tam kursu. No, nieważne. Właśnie. Chodzi o to, że ktoś dopłacał, a dopłacał tego bank centralny w Szwajcarii do twojego kredytu wziętego w Polsce na twoją nieruchomość. No tak to w praktyce wygląda.
No właśnie, więc przestał dopłacać właśnie, bo im się znudziło i teraz się wyrównuje wszystko.
I teraz ci ludzie zaczynają płacić no takie...
Normalne raty.
Nie wiem, czy nazwać je rynkowe, no takie normalne, tak?
No rynkowe, no dokładnie rynkowe.
Więc w czym problem właściwie?
No nie, no problem jest taki, że jak ci 700 tysięcy ludzi naraz zbankrutuje, to wszyscy to poczujemy.
No to ja echo. Fantastycznie, ja może bym sobie kupił wtedy tanie mieszkanie w końcu po kimś takim.
Ty, no jest to plus, ale jakoś mi tak głupio, no. Wiesz, ja mam jakiś taki...
Ale proszę cię bardzo, ale ja jako osoba, wiesz, no bo, wynajmuję mieszkania od tych tam, odkąd wyprowadziłem się od rodziców.
No ja też.
Mam 33 lata, ty już masz tam 68 teraz. I więc... Dlaczego, nie wiem, czy ktoś tobie rekompensował część tych wydatków na wynajem?
No właśnie nie.
Mi też nikt.
No nie, ale ja wiem, tak jakoś się wzbogacać na głupocie innych ludzi, to mnie to jakoś tak...
Ale to dlaczego mi ma ktoś nie zapłacić? To są moja kasa, no ja zarabiam, no przecież muszę wciskać ludziom te reklamy pieprzone tych produktów, muszę tutaj robić te produkty,
nie,
żeby...
Nie, no to jest wszystko w porządku, ale ja mówię, że mi tak żal trochę tych ludzi. Że byli głupi. No nie, no tak naprawdę, nie, no tak naprawdę to ludzie, którzy brali te kredyty w tych frankach, mieli wszelkie dane, żeby się spodziewać, że nie będzie tak zawsze, jak było wtedy, że frank będzie tak niedorzecznie tani. Było pewne, że on pójdzie w górę, tylko kwestia czasu, więc powinni się sobie tak skalkulować, żeby sobie, no, radzić, jak będzie ta rata dużo wyższa. No, więc nie wiem, czy sobie, czy byli aż takimi głupimi optymistami, czy, no, czy się przygotowali. Jak się przygotowali, to w ogóle nie ma problemu. Jak się nie przygotowali, no to byli głupimi optymistami.
Się nie przygotowali się, bo też akurat przy wynajmie mieszkania, bo gdzieś każdy musi mieszkać, okej, okay, czy to jest pokój, czy to jest dom, wszystko jedno, na co cię tam stać.
No.
No to kalkulujesz sobie tak, że słuchaj, no przychodzi tam pierwszy, dziesiąty, piętnasty, kiedy tam masz ratę czynszu, płacisz, a jak nie płacisz, to wypieprzasz, nie?
No.
No proste, nie?
No.
I nikt się przez tą osobę nie będzie użalać specjalnie.
Chyba, że to Wenezuela. To
jak się nie stać na dom, to przechodzisz do mieszkania, jak się nie na mieszkanie, to do pokoju, jak nie na pokój, to wracasz do rodziców, tak?
O, albo budę dla psa.
To już taka najbardziej dramatyczna sytuacja z tymi rodzicami. I to jest już porażka.
To już koniec, to jest ostatnie stadium.
To już nie ma nic.
Nie ma nic gorszego.
Nawet most jest wcześniej.
No.
A wiesz, a w momencie, kiedy ci ludzie kupowali te nieruchomości, to oni sobie myśleli właśnie, że ja to będę płacił tą ratę kredytu, te 800 zł, 1000 zł, 1500 zł po wsze czasy i będę mieszkał w tym domu, jak i tyle, no. Wiesz,
ale patrz, bo
teraz nagle te raty im rosną do 2,5 tysiąca i nagle kolejny tysiąc.
Zdziwieni?
Wyczarować.
No właśnie. No ale znaczy, to jest to, co my od początku robimy, odkąd robiliśmy podcasty, nie podcasty, pisaliśmy, to jakoś zawsze staramy się, żeby ci ludzie nie byli takimi głupimi optymistami. Ta głupota połączona z optymizmem to jest źródło od tych różnych problemów, od cholery problemów, nawet już takich drastycznych problemów. Ludzie wierzyli głupio, optymistycznie, że komunizm będzie działać, że na Wenezuela będzie cudownie, jak wszystko za darmo będzie i w Hiszpanii. No i efekt jest taki, że w Hiszpanii połowa młodych jest bezrobotna, a na Wenezueli się stoi po papier toaletowy przez pół dnia. I tak się kończy zawsze głupi, nierealny optymizm. I my o tym ciągle mówimy. I przypadek Franka Szwajcarskiego to jest jeden z tych przypadków. No.
To nie jest optymizm. To jest
optymizm, jak nie?
To jest bazowanie na tym, co jakieś państwo robi. Znaczy, dobrze być świadomym tego na przykład, że jeżeli nie wiem, rząd francuski ma idiotyczne jakieś tam swoje ustawodawstwo, które nakazuje dopłacania do trzymania swojej waluty na jakimś tam poziomie, to jest wiadomo, że będą to robić, dopóki się albo A nie zmieni władza, albo B nie skończą im się fundusze, to prędzej, tak?
No, ale optymista mówi, że nie skończą im się fundusze i albo się nie zmieni władza. Na tym polega optymizm, nie?
Jeżeli...
Że się z niedorzecznym.
Okej, jeszcze bym to zrozumiał, kiedy się bierze kredyt na 2 lata, na 3. No ale tak. Jak bierzesz kredyt na 40 lat, to stary.
Jesteś, ale to naprawdę jest dla mnie głupota, co mi włosy stają na głowie i nie tylko dęba. Aż taka głupota naprawdę.
Bo ja rozumiem,
wszystko mi staje.
Bo ja rozumiem spekulacje. Można korzystać z jakichś głupich ruchów w państw i tak dalej, z jakichś tak, wiesz, wykorzystywać do robienia pieniędzy, ale come on.
No właśnie, jak się bierze na kredyt na 30 lat, jak się bierze, to nie ma mowy, żeby ktoś się sugerował tym, co się zmienia w takich, no, przez miesiąc, przez rok, tylko musi patrzeć tak długodystansowo, no, na jakieś, wiesz, takie wykresy przez tam na dziesiątki lat, inne rzeczy. No. Jacek dzwoni, bo sobie przypomniał, o co chodziło.
Tym razem będzie krótko. Moje pytanie dotyczyło przyciągania ludzi. Jak wam się udaje tak przyciągać ludzi?
Bo ja ci powiem.
Bo to mnie zawsze zastanawiało. Taki prosty przykład, chociażby jak spojrzymy sobie na to, że w pewnym momencie w historii istnienia kontestacji pojawił się Kamil Cebulski. Mnie to zawsze zastanawiało. Jaki Kamil Cebulski miał interes, żeby przyłączać się do jakiegoś amatorskiego radia tworzonego przez dwóch gości, którzy są mega pozytywnie nastawieni do wolnego rynku, a jego przejścia z tym, w cudzysłowie, wolnym rynkiem w Polsce są takie, jakie wiemy, tak?
No, ale jaki to problem był? Sami przyszli.
Sami przyszli.
Przyszedł.
To powiedz mi, dlaczego jednocześnie powstaje... Dlaczego powstaje w Polsce i nie tylko w Polsce cała masa różnych projektów, gdzie tam z tyłu siedzą, wiesz, teamy programistów, tak, i myślą, wiesz, jak tutaj przyciągnąć, wiesz, jakiś atrakcyjny content, no co zrobić, tak, i te projekty wymierają, tak, albo schodzą na etap stagnacji, gdzie pojawiają się, wiesz, reklamy dywanowe i idące przez cały środek strony, tak?
Wiesz co
w konsekwencji prowadzi do...
Ja ci miałem odpowiedzieć tak w pierwszym odruchu, że jak przyciągać ludzi. No idę sobie do knajpy i mówię, stawiam wódkę i mówię, hej, maleńka, i tak dalej i ten. Ale dobra, poważnie ci powiem, jak przyciągać ludzi albo jak sprawić, że twoje inicjatywy będą działać i ludzie tam przyjdą, to musisz po prostu być konsekwentny i wierzyć w to, co robisz i tyle. To nie ma nic tu, żadnych tajemnic. Ja nie wiem, no może Hugo ma jakieś tam tajemne plany czy coś, uczy ludzi jak czarować głosem albo inne rzeczy, ale ja po prostu robię swoje zwyczajnie. Jakbym robił jeszcze swoje jedno naraz, to bym miał dużo lepsze efekty, ale że robię 30 rzeczy, 32 projekty dokładnie mam naraz otwarte, no to trochę gorsze efekty są, nie? Ale chodzi o to, żebyś zwyczajnie rób to, co robisz. Rób to dobrze i lub to robić taki, tak ja mówię. A Hugo co powie?
To ja jeszcze tutaj uzupełnię, że okej, obaj się tutaj zetknęliśmy z firmami różnymi, takimi innymi, większymi, mniejszymi, więc ja ze swoich doświadczeń, szczególnie, że pracowałem tam w jakichś tam medialnych tworach różnych, powiem z pełną odpowiedzialnością, tam się ludziom nie chce pracować. To znaczy, oni przychodzą na 8 godzin do pracy, częściej na 7, 6, odbębniają, co mają odbębnić i idą do domu. Znaczy, że nie wiem, nie poszedłbyś za takim gościem, który przychodzi, dostaje 2000 zł tylko po to, żeby skończyć o 16 i pójść do domu. No jednak prowadzenie wszystkich tych naszych jakichś inicjatyw polegało na tym, że my się, nie wiem, no robiliśmy to właściwie prawie non-stop, tak? Robiliśmy przerwy oczywiście tam na sen, na inne rzeczy.
No.
Ale nie było czegoś, że się wychodzi z pracy.
My nie Nigdy nie wychodzimy z pracy. Ale to nie o to chodzi, bo to nie jest w ogóle praca. To jesteś ty, to jest to, co robisz. To nieważne nawet, czy to ma milion słuchaczy, czy dwóch. To jest to, co ty chcesz robić w życiu i dlatego i ludzie to widzą, dlatego przychodzą.
A potem trzeba jeszcze sobie dopieprzyć, jak to się mówi, że przyprawić.
No.
Mam jeszcze jedno krótkie pytanie. Jaka jest wasza konkluzja po latach, tak? Po latach nadawania w bardzo różnych formach, z bardzo różnymi gośćmi, gdzie w pewnym momencie pojawia się właśnie po tej drugiej stronie jakiś koleś, który postanawia wpłacić na, nie oszukujmy się, no jak na dzisiejsze czasy, na nie za bardzo zaawansowaną technologię pod tytułem radio internetowe, postanawia wpłacić po 200, po 250 zł. Znaczy, ja nie spotkałem się od momentu, jak mam internet, co ja mówię, jeszcze w czasach, jak chodziłem do kafejek internetowych, nie spotkałem się z czymś takim, żeby na coś, co nie daje klientowi bezpośrednich, materialnych benefitów, żeby ludzie decydowali się wpłacać takie sumy. Mam na myśli to, czy wy w ogóle próbowaliście kiedyś jakoś zanalizować, tu powiem tak górnolotnie, stadium swojego sukcesu.
Okej, dziękuję Jacku.
Dzięki.
Ty może
ty go chcesz?
Ty stadium sukcesu, znaczy to mnie zaskoczyło to stwierdzenie, to ty zacznij, ja później pójdę.
Ja nie wiem, dlaczego to tak dziwi kogokolwiek, że ktoś chce wpłacać na radio. No nie wiem, na odwyk.com ten projekt, który robię od 7 lat, to dużo więcej wpłacają. W ogóle ja z tego żyję, bym umarł z głodu, albo bym musiał w ogóle przestać robić i wsiąść się do innej roboty, jakby nie wpłacali. Ludzie wpłacają nie na technologię internetową. Ludzie płacą na coś, w co wierzą. Ludzie to nie są takie obiekty, które chcą tylko pieniądze zarabiać. Ludzie to są obiekty, które wydają te pieniądze na coś, co chcą, żeby było. Mówimy o czymś, co dla ludzi jest ważne i mówimy to tak, że oni wierzą, że coś z tego gadania jest. Choćby ich własna satysfakcja albo przyjemność posłuchania, albo świadomość, że inni też słuchają, albo nawet świadomość, że ktoś głośno mówi o tym, co on pomyślał. Dlatego dają, że wspierają. No dlaczego dają na tacę w kościele? To nie dlatego, żeby zarobić, że im Bóg odda 100 razy więcej? Nie dlatego. No może oni dlatego. Ja
dlatego, że jest sąsiad patrzy.
No to tak. To głupi przykład, przepraszam.
Nie, to ja może powiem więcej, że jakby ci topowi tacy sponsorzy swego czasu dawali po 1000 zł nawet.
Dawali, pewnie.
Były takie jednorazowo. Tylko tacy, którzy nie chcieli być tam wspomnieni w sponsorach, w listach sponsorów. Właśnie ci, którzy nie chcą być wspomnieni.
No właśnie, to jeszcze jak to wytłumaczyć, nie? Daje tyle i nawet nie chce, żeby nikt wiedział, że dał.
Nawet opieprza, jeżeli się wspomni gdzieś o tym. Okej, okay, ale rzeczywiście no, z drugiej strony bez przesady, kurczę, coś się jąkam, bez przesady z tymi sponsorami, ponieważ ja też, żeby się jakby z tego utrzymać, to musiałem stworzyć się jakby serwis edukatorium.pl, żeby z kolei jakby utrzymać siebie i tam paru innych ludzi,
bo masz samochód. Ja
którzy
nie mam
pracują. Nie mam już. Nie mam już
sprzętu. No to już nie musisz. To już zamknąć biznes. No.
Ale wiesz, kredyt we frankach.
Ja mam rower, polecam. Wiesz, jak tani? Możesz żyć z samej enklawy w ogóle. No.
Ja teraz na nogach chodzę, to jeszcze może taniej. O, ja mam taką zasadę, nie wiem, czy popierasz, czy pewnie nie popierasz, bo to może potraktujesz jako złodziejstwo, ale że ja nie kasuję biletów już od paru miesięcy.
No, ja to traktuję jako złodziejstwo. Ja mam w tej enklawie wysokie standardy.
Właśnie,
jednak.
Więc ja nie kasuję, ponieważ stwierdziłem pewnego pięknego dnia, że nie chce mi się znowu iść do automatu. No. Bez tego czekam, aż mnie złapią.
No, to ja mam inny sposób, ja rozumiem problem.
Zapłacę.
Ja se zainstalowałem aplikację na komórę i też już nie chodzę do bankomatu, ale to jest bardzo wygodne i se
jest
płacę
coś.
No i to jest stary, jakie to jest wygodne. Zapomniałem w ogóle, że są papierowe bilety.
No nieważne, ale nie o tym, mieliśmy o jakimś sukcesie mówić, o ale
sukcesie.
To zanim, jeszcze skończymy z Jackiem, odebrałem tutaj nierozważnie Mściwuja od razu, więc Mściwuj, dawaj.
Witam cię Hugo, witam cię Martynie. Ja chciałem się wypowiedzieć na dwa tematy, które się pojawiły. Wrócę do tego Franka na chwilę. I chciałem powiedzieć, bo powiedzieliście, że idioci. No, pewnie duża rzecz idiotów tam jest, ale tak się składa, że moi rodzice mają również kredyt we Franka.
Optymiści, ja mówię. To Hugo mówi, że idioci.
No, może i optymiści, może nie optymiści. Tak się składa, może że moi rodzice mają kredyt we Frankach. No, 20 lat wzięli, 15 lat temu, więc zostało im 5 lat. No i nie nazwałbym ich optymistami. Bo prawda jest taka, że warunki, na jakich ten kredyt był udzielany, były bardzo dobre. Dużo lepsze od analogicznego kredytu w złotówkach. I tak naprawdę mój tata to ostatnio liczył, bo tutaj się zajmuje bardzo dokładnie budżetem domowym i tym wszystkim. Wyszło mu, że w zasadzie nawet jak ten frank się utrzyma, ale tak wzrośnie jeszcze tak no, z 20%,
to jeszcze to da radę, no.
W sumie zapłacą właściwie tyle samo, ile by zapłacili, jakby wzięli wtedy
złotówkach. Dokładnie, no ale to są, no widzisz, ale to nie są ci, o których my mówimy, bo to nie byli optymiści, tylko realiści. No właśnie.
No oczywiście jeszcze dochodzi taki moment, że jak masz do wyboru zapłacić teraz albo później, to wolisz później. Jeżeli ten koszt się przesunie, główny koszt na później, no to jakby jest trochę lepiej. To też wynika również z tego, że moi rodzice są lekarzami, nie mieli specjalizacji, teraz mają, więc zarabiają i tak dalej. No ale to jakby nie jest ważne. Chodzi też o to, żeby tutaj słuchacze nie odnieśli jakiegoś fałszywego wrażenia, że wszyscy, którzy wzięli kredyt we franku, to optymiści i nie myślą.
No ja widzisz, ja miałem teorię, że są i tacy. Hugo mówi, że są. Właśnie jak ty myślisz, Hugo?
Nie, no właśnie.
Większość planowała to, czy nie?
Pragnę sprostować. Wzięcie kredytu we frankach było jak najbardziej racjonalnym działaniem. Ja się dziwiłem, że którzy brali w złotówkach, bo to były jakieś absurdalne kwoty wychodziły. To, o czym mówię, to są ci ludzie, którzy sobie obliczali, że
stać, że zawsze tak będzie.
Właśnie, że stać ich na to, żeby ta rata 1200 zł była, ale jak już będzie 1700, a już nie daj Boże 2000, to oni nie wiadomo skąd, bo nie wytrzasną, bo zarabiają niewiele więcej.
No i to jest ta głupota, o której ja mówię, że jęczą, że nie dadzą rady teraz.
A to nie są tacy ludzie, wiesz, bo my mamy takie jakby myślenie trochę, że okej, zaczyna nam brakować pieniędzy w pewnym momencie, to coś wymyślmy. Jakiś produkt, coś tam, coś zróbmy nowego, sprzedajmy, będzie okej. Ale ludzie zwykle mają jakieś, tak się na tym łapie, nie? Co jakiś czas, że ludzie mają taką mentalność, że oni mają pensję taką i oni uważają, że ta pensja będzie za miesiąc taka sama, za dwa taka sama, za trzy taka sama.
No, ciągle tak jest.
Oni nie myślą, że oni nagle mogą coś zarobić ekstra.
A ludzie nawet nie myślą, że wiesz, że może coś podrożeć, że się w ogóle cokolwiek może zmienić. W ogóle nie biorą pod uwagę, że się coś może zmienić. Nic, no, zawsze musi być
to
tak
prawda,
samo.
To prawda, ale zanim rzeczywiście chciałem jeszcze się wypowiedzieć na drugi temat, mianowicie waszego przyciągania, ponieważ tak się składa, że ja do kontestacji trafiłem w 2009 roku. Właściwie wtedy byłem gimbusem, który właściwie całą swoją wiedzę na świecie czerpał z bloga Króla. W związku z tym nie za bardzo rozumiałem, co mówicie w ogóle. No ale słuchałem was. A trafiłem do was, ponieważ znajomym wysłali jakieś tam piosenki na YouTubie, sobie poglądałem, potem się okazało, że ten koleś robi radio. I w ten sposób trafiłem. I myślę, że bardzo dużo osób wbrew pozorom trafiło w ten sposób, tak jak ja.
No pewnie.
Czyli po prostu słuchając Martina na YouTubie jakieś piosenki o kalendarzu społecznym, trafili do kontestacji. I wydaje mi się, że tutaj też należy szukać tego źródła przynajmniej początkowego jakiegoś sukcesu, tak, takiego haczyka, który przyciągnął pierwszych ludzi, którzy potem powiedzieli znajomym.
No, czyli tak naprawdę to trzeba piosenki śpiewać, a my wam głupoty opowiadamy.
Właśnie, bo wszyscy powinni teraz kupić gitarę i zacząć śpiewać i w ten sposób.
I cofnąć się w czasie, bo tylko wtedy, kiedy ja śpiewałem, można było mieć aż takie wyniki, bo YouTube wtedy promował w ogóle dla wszystkich to samo, więc wystarczyłoby, że administratorowi jednemu się coś spodoba i to było na stronie głównej i dlatego nagle 800 tysięcy ludzi mogło tego posłać. Dzisiaj już tak to nie działa, więc nie ma szans.
Jest.
Naprawdę, dzisiaj się tego nie da zrobić drugi raz, tego samego.
Zobaczymy. Także tyle ode mnie.
Też próbował?
Tyle ode mnie i serdecznie pozdrawiam. Również doceniam tę waszą misję, którą promujecie, wolność w internecie i oczywiście to wszystko się zgadzam z Remolem i z wszystkimi głosami wcześniej, ale już nie chcę zanudzać słuchaczy, więc żegnam.
Dziękuję bardzo. Dzięki. To był mój Ściwój, który jednak wazelinę trochę na koniec, ale to bardzo dobrze, bardzo dzisiaj jest taka audycja, gdzie można nas chwalić szczerze albo nieszczerze i tak tego nie odróżnimy, bo mamy o sobie wysokie mniemanie bardzo. Słuchacie Koczowiska Dekadencji, to jest taka pilotażowa audycja na antenie kontestacji i enklawy. Być może na dłużej, a być może nie. To współprowadzi Martin Lechowicz, ten po
Dzień
drugiej
dobry.
Stronie i
Hugo
Kosiński po tej pierwszej Wciąż. Stronie.
Tak.
Słuchacie Koczowiska Dekadencji, jednego z ostatnich bastionów wolności w IV Rzeczpospolitej.
A czemu my wtedy mówiliśmy, że w IV Rzeczpospolitej?
Bo to była IV Rzeczpospolita.
Aha, bo z Koczowisko Dekadencji z czasów IV Rzeczpospolitej pochodzi.
Rządzili tamci. Znaczy oni niewiele się różnili od tych.
A teraz która jest?
A co za
Znów
różnica?
Trzecia z powrotem, czy piąta?
Wszyscy inwigilują generalnie. Więc to tak wyglądało. Słuchaj, to co? Przechodzisz jeszcze o jakichś tych przyciąganiach coś powiemy, czy przechodzimy do Grecji?
Ja nie wiem. Ja nie spodziewałem się, że my przyciągamy jakoś specjalnie. Ja po prostu robię swoje dalej. Ja mi się zdaje, że ja za mało przyciągam. W ogóle nie przyciągam. Nie wiem.
Czy w ogóle...
Czy się czujesz jako przyciąga, czy jakiś?
To tak powiem troszkę z naszej kuchni robienia projektów, bo chyba z dekady prowadziliśmy razem różne projekty.
To 10 nie... lat dla zwykłych ludzi.
10 lat, tak. Ale lepiej dekada brzmi. I to było nie tylko Koczowisko Dekadencji.
W klawie nie mamy dekad.
Nie tylko Kontestacja, to wcześniej jeszcze było coś, co się nazywało martinlechowicz.com.
To była taka strona, jest.
Która powstała w momencie, kiedy jakby właśnie twoje piosenki stały się jakieś mega popularne, więc stwierdziliśmy, a to nagramy płytę, więc nagraliśmy płytę, stworzymy społeczność, więc stworzyliśmy społeczność nieprofesjonalistów.
Było,
i tak
było.
Dalej, i tak dalej. W sensie to się toczyło, tak?
Jakby... No, dalej jest.
No potem jakby przestaliśmy współpracować.
No, ale dalej jest.
Ale dalej istnieją te rzeczy, pewnie. Więc Martin miał zawsze bardzo negatywny stosunek do marketingu wszelkiego, a ja miałem bardzo pozytywny. I to
dalej
jest jedna z paru rzeczy, które nas różniła. Że
nic się nigdy nie zmienia.
Że ja stawiałem na marketing, o którym często Martin nie wiedział, że coś tam się działo, że ktoś gdzieś tam coś robi.
Na wszystko... szczęście, bo byłem...
Nagle tak się stało, ja nie wiem jak, nie? Co z tego, że ktoś pracował nad tym 3 miesiące wcześniej?
No nie wiem.
Ale dobrze żyć gdzieś w świadomości czasem.
No bardzo, bez tego bym nie mógł nic nagrywać, by nie było w ogóle tych płyt, bo bym się wkurzał ciągle, że trzeba marketingiem je wiesz.
Mieliśmy taki podział, że ja się zajmuję tą kuchnią taką nieładną, a Martin tam jest takim romantykiem, co to wiersze
pisze,
liryczne.
Tak, o kalekach społecznych romantycznych.
Prozę,
ale to jest bardzo dobry podział, w ogóle ja go cały czas promuję. Jak robię szkołę rodzenia w enklawie, to tam też ciągle co jakiś czas o tym przypominam, że oddzielić trzeba tworzenie od sprzedawania. To są dwie różne rzeczy, bo wymagają zupełnie innego podejścia, innych funkcji, innego postępowania, nastawienia umysłu. Może to robić jedna osoba, ale się będzie musiała przełączać i będzie robić nieefektywnie i jedno i drugie. Jak robią to dwie osoby i się specjalizują w tym, efekt jest dużo lepszy.
Dlatego tak samo podczas pisania różnych rzeczy, co innego, inny jest jakby tryb wymyślania spraw, wątków, elementów, a inny jest spraw redagowania, czyli poprawiania tego, co już było.
Tak jest.
I to są właśnie dwie zupełnie różne rzeczy, których nie należy mieszać ze sobą.
Podobne już, nie tak. Sprzedawanie to jest bardzo odległe od pisania. Redagowanie i pisanie no to są inne, ale bliżej. Mniejsza z tym.
Whatever.
Wniosek.
Picie, znaczy ja nie wiem, bo to tak. Z drugiej strony masz sobie, żeby taki wniosek nie był oczywisty. I możemy sobie popatrzeć na różnych youtuberów, tak zwanych, którymi ty gardzisz tam w różnych wpisach. W ogóle gardzisz
tak
większością ludzkości ostatnio.
Nie, no co ty. Taką, wiesz, taką tą niższą.
Przyjmujesz, wiem, ale...
Nie. Nie można tak ogólnić, że ja gardzę większością ludzkości. To większością... Jak to powiedzieć? Większością ludzkości?
Tak powiedziałem.
To jest po polsku? większością ludzkość.
No
może.
Trudno się robić, no.
Tak, tak. No dobra, ale to dokończ zdania, ja zdementuję wszystko, co mówisz. Pod...
Dobra, to już ci mówię, o co mi chodzi, że są youtuberzy, którzy mają dużo większy zasięg, no nie wiem, robią coś i mają, nie wiem, 500 000 ludzi, którzy tego słuchają, mają 1 000 000, mają 2 000 000, mają kilkaset tysięcy. Sama kontestacja to jest zasięg typu tam kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie, plus tam jakieś jeszcze dodatkowe projekty. Mhm. I znaczy, tu już troszkę jakby podsumuję, że jakby moim założeniem było to w momencie, kiedy ja odszedłem z portalu interia.pl, że ja nie chcę robić kolejnego masowego produktu. Znaczy ja mógłbym pewnie to zrobić. Najprościej rzecz ujmując, jakbym chciał zrobić masowy produkt, to bym dał gołe baby. I być może to...
gołe baby.
Te gołe baby dotarłyby do większego...
Nie dajesz gołe baby?
Większej liczby ludzi. Ale ja chciałem robić coś na tyle fajnego, żeby przyciągać jakąś grupę fajnych ludzi i myślę, że to się udało zrobić.
No, już trochę przesadzasz z tą elitarnością, to nie jest takie całkiem elitarne.
Kilkadziesiąt tysięcy, no ja wiem, że zawsze można robić dla 100 osób, ale przy 100 osobach umierasz z głodu.
No i właśnie, że nie.
A to do ilu osób dociera odwyk?
Odwyk dociera do 1000 około. Myślę, stałych słuchaczy i to drugie tyle może niestałych.
Z Gogli jakieś dane? Da jakieś dane z Gogli aktualne.
Nie, to są dane prawdziwe, tych, co słuchają po prostu.
Którzy się wypowiadają.
Nie, co się wypowiadają, tylko tych, co słuchają audycji. Nie, tak naprawdę zależy, jak są ludzie zaangażowani. No przecież pastor w kościele ma tam ile osób? 100 i też z tego żyje. Kwestia zaangażowania. Zapraszam do szkoły rodzenia. Akurat mówię
żyje, tak.
O tym, przy stuch też żyje. No, odcinek akurat miałem o tym, że statystyki to nie jest takie proste, że się wszystko przelicza tymi numerami, tylko są różni ludzie właśnie. Ludzie mogą wspierać, jeżeli się bardzo angażują i wspierają chętnie. I ja myślę, że warto się skupić na tym, żeby docierać do tych właśnie 100 osób bardzo zaangażowanych, a nie do tych milionów w ogóle niezaangażowanych, bo no tak mi pokazuje praktyka, no jak te wszystkie filmy z YouTube czy coś, których było 1 000 000, one się w ogóle na nic nie przekładały. Dopiero jeżeli ktoś się zaangażował bardziej z tych milionów i stawał się tym jednym z tych 100, to dopiero wtedy był ten efekt, o który mi chodzi. Więc, no ja nie wiem, może pewnie masz tu inne zdanie. Masz inne zdanie czy nie? Ja mówię, żeby nie przyciągać tych tłumów anonimowych, bo z nich nigdy nie jest bez sensu. Tylko spróbować zmieniać tych anonimowych w nieanonimowych, którzy chcą ciebie słuchać i ty chcesz coś dla nich robić, żeby to była związek wasz jakiś.
Tak, znaczy ja tu się zgodzę z tobą, że ponieważ po pierwsze ja uważam, że w ogóle wszelkie jakieś takie społeczności, które są nawet duże, nie wiem, Interia 360, pamiętasz taki twór?
Duży twór, namówiłeś mnie, żebym tam pisał.
Namówiłem cię, żebyś tam pisał, namówiłem wiele innych osób również.
Które i pisaliśmy
bardzo,
przez
które
ciebie.
Bardzo kumate. To był taki serwis, który ja tam jakby stworzyłem w ramach portalu. On docierał w tym powiedzmy tam górnym okresie do 500 000 ludzi miesięcznie. Tak? Mhm. Część była pompowanych, część nie, wszystko jedno. Ale nawet taki twór, jaki tam, czy kontestacja, czy prawdopodobnie też enklawa, czy odwyk, tak naprawdę tworzy taki core ludzi, których jest nie więcej niż 100.
Tak. Ja,
gdzieś tak plus minus 100, może 200, może 150, może 50, wszystko jedno. Niewiele. I to nie ma znaczenia, czy te 100 osób tworzy dla 500 000 osób, czy te 100 osób tworzy dla 20 tysięcy osób na przykład. To zawsze jest jakby ci ludzie, którzy tworzą najbardziej kreatywnie, ci, którzy ciągną tą społeczność, czy tworzą jakieś treści, czy wszystko jedno, jakieś tworzą klimat, to zawsze jest kilkadziesiąt osób, tak. Maksymalnie do 100 kilkudziesięciu i o nich trzeba dbać.
Ja chcę dla nich robić. Ja już się pobawiłem w miliony i się okazało, że to nie jest wcale takie fajne, jak się wydaje z zewnątrz. Właśnie to jest w ogóle nie fajne. No.
A przy okazji zawsze ktoś tam wpadnie, zawsze ileś osób tam wpadnie z zewnątrz, raz na jakiś czas, dłużej, krócej, to jest kwestia jakiegoś tam marketingu, zaraz będziemy dalej odbierać telefony, bo to parę...
Magia wielkiej liczby to jest oszustwo.
Zgłosiło, znaczy parę osób się zgłasza, w każdym razie zależy nam na tym, żeby robić, myślę, że jakieś takie fajne, wartościowe rzeczy, a nie tylko to, co przynosi duże słupki, no bo też można, no ja wiem.
Ale
no,
mi zależy bardziej, ja mam jeszcze, wiesz, standardy, jakieś różne kierunki działań.
Znaczy fajnie jest robić fajne rzeczy dla masy ludzi, ale jak to się wyklucza, no to
trzeba wybierać.
Się zdecydować.
No. Rzekłeś. Nieźle, nieźle. Moja szkoła, moja szkoła.
Tak się udało.
I dzwoni człowiek.
Nie, i dzwoni człowiek. Już momencik, zaraz. Okej. Czy nas słyszy ten człowiek, czy nie, bo coś mi szwankuje komputer.
Halo, czołem.
O, jest.
Cześć.
Dobry wieczór. Z tej strony Michał z Krakowa. Ja dwie kwestie, jeśli można jeszcze na chwileczkę wrócić. O tym o przeciąganiu ludzi. No bardzo się cieszę z tego, że panowie znowu razem. I życzyłbym pewno w imieniu wielu słuchaczy, żeby tak się dalej potoczyło. A teraz do Franka powiem. Ja to generalnie uważam, że ci ludzie troszkę powinni dostać w tyłeczek, bo to przez tych, którzy wybrali tak dużo kredytów we frankach, a także złotówkach, ceny nieruchomości tak bardzo w Polsce poszybowały w górę, że aż nieracjonalnie.
No natomiast trzeba być, wiesz,
powiem...
Trzeba się wściekać na bank centralny.
A no właśnie, to co teraz powiedzieć. Nie na szwajcarski bank. W Polsce nie mamy wolnego rynku, mamy rynek regulowany. I ja bym bardzo chciał zobaczyć te modele banków, które udzielały kredytów we frankach, stawiając wyższą, że tak powiem, kwotę do dyspozycji we franku niż w złotówce. Przecież to te banki powinny w swoich modelach ryzyka uwzględnić to, że cena franka to nie jest cena stała.
No, one uwzględniły to w umowach swoich z klientami tak naprawdę.
Przerzuciły tą odpowiedzialność klientów.
Dokładnie, a klienci się zgodzili. Fair. Jak nie fair? Co, zmienili umowę w trakcie działania, czy klienci podpisywali je w trakcie hipnozy? O co chodzi?
Marcin, słuchaj, gdyby banki w Polsce mogły zabezpieczać się tylko na nieruchomościach, to myślę, że bardzo by się poważnie zastanowiły, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że mają kredyt, który na przykład dwukrotnie przewyższa wartość nieruchomości.
Znaczy, ja jestem za dobrowolnością umów. Czy ta umowa była dobrowolna z bankami, czy nie była?
Ja jestem za wolnym rynkiem. Chciałbym, żeby banków było w Polsce tak dużo, żeby można było zawierać dobrowolne umowy. U nas nie ma dobrowolnych umów, bo u nas jest dyktat banków.
No ja myślę, że są dobrowolne, a dowodem na to jest to, że ja nie podpisałem umowy, ani Hugo też. Widać się nie da zmusić nikogo, żeby dobrowolne podpisać umowy.
Martynie, drogi, dobrowolne są w tym sensie, że możesz ją wziąć z dobrodziejstwem inwentarza, albo wcale.
No i na tym polega każda umowa z każdym, kto ci coś oferuje. No jak idę do sklepu Biedronka i mi oferują tam coś, to ja też nie mam możliwości negocjacji, ale mogę wyjść i nie kupić.
Ale zauważ, co powiedziałem na początku, że ja wcale nie współczuję tym ludziom, natomiast pokazuję drugi aspekt tej strony. Pokazuję ten aspekt z tej strony, że skoro jest u nas państwo regulowane, a niestety jest, to powinno być regulowane także od drugiej strony.
Czyli wina banków tutaj... w skrócie.
Uważam, że banki też powinny podjąć tego serca.
Co ty, Hugo,
banki są profesjonalistami, banki pewne sprawy powinny przewidzieć. Jeszcze raz powtarzam, gdyby banki nie mogły się zabezpieczyć na niczym innym, tylko na nieruchomościach, to żeby bardzo myślały o tym, jak to zrobić, żeby nie przesadzić z tymi kredytami, nie byłoby takiej akcji kredytowej olbrzymiej, jaka była. Przecież to banki dawały ludziom po 130% wartości nieruchomości i to spowodowało takie, a nie inną cenę nieruchomości. Dlatego tak ciężko jest dzisiaj kupić wszystkim innym ludziom nieruchomość. To zaczęliście od tego, że ja nie kupiłem, no bo taka jest droga, jaka jest, prawda? No to jest ten powód, to banki to zrobiły.
No i jeszcze dołożyłbym tutaj jakby problem z samym budowaniem, no bo można by nabudować tych, bo miejsca nie brakuje, tylko brakuje, wiesz, pozwoleń na to, że są niemal...
Ale to jest inna sprawa, zgadzam się, to jest kolejne usztywnienie na rynku. Tak, to kolejne usztywnienie na rynku. Tych usztywnień jest dużo. Natomiast to wszystko, ten efekt pierwotny jest, to jest...
O!
Jest.
Wyrzuciłeś człowieka w połowie zdania.
Nie wyłączyłem.
Ale jesteś brutalny.
Nie wyrzuciłem, absolutnie wyłączył się.
Stracił abonament, no bo musi spłacać we frankach, to wszystko wina banków jest.
Skończył się mu limit na... No dobra, okej, to był Maciek albo Michał. Nie pamiętam, nie wyrzuciłem, musiał coś przerwać. Nie. Tak się mówi zawsze, nie? Że...
No, nie wiem, dobra, ale... No. Ja nie kupuję tego obwiniania banków, że ja wiem, że to jest w połowie wolny rynek, w połowie regulacje i tak dalej, ale no, ludzie mają jednak wybór, czy podpisać umowę z bankiem, czy nie podpisać. Nie wiem, co teraz miałoby... Nie wiem w ogóle. Nie łapię.
Znaczy, w Polsce problem dziwne z umowami z bankami jest taki, że rzeczywiście banki są bardzo uprzywilejowane, jeżeli chodzi o prawne aspekty. To tu jest,
no są, wiemy.
Bez dwóch zdań. To jest zupełnie patologiczna sytuacja, kiedy banki piszą prawo w Polsce.
No jak piszą prawo w Polsce? Umowy sobie piszą z klientem, a ty możesz...
Piszą sobie prawo w Polsce, wiesz. Mają bardzo dużo, bardzo uprzywilejowanych, wiesz... no, miejsc w prawie. No, to jest tak, że jak spojrzysz sobie tak naprawdę na to, kto siedzi tam w Sejmie w tych różnych parlamentarnych komisjach, to są...
No każdy lobuje, no to no, farmerzy kukurydzy też lobują w Stanach Zjednoczonych i co?
No, ale czym się udaje bankom,
no. No wszyscy lobują, ale co to w związku z tym oznacza, że masz nie przestrzegać umowy, którą podpisałeś, czy co?
Nie no, możesz jej nie podpisywać oczywiście.
No właśnie, to jest jedyny, jaki masz wybór, to już, jak podpisałeś, to ja nie wiem, jak można usprawiedliwiać kogokolwiek, albo spróbować teraz odpowiedzialność na bank przerzucać. No dobra, no była umowa, jaka była, no już, no.
Z ruchomym oprocentowaniem.
No. To nie podpisuj takiej umowy. W Stanach nie ma takich umów, są ten, czy są, nie wiem, ale tam się rzadko zdarzają, z tego co wiem.
Właśnie tam jest zupełnie inne prawo.
No dobra, ale to nie jest kwestia prawa, no człowiek może sobie, bank może dać taką umowę, a ty się zgodzisz albo nie zgodzisz, tylko jest konkurencja po prostu. Nikt się normalny nie zgadza na takie umowy.
No wszyscy bo ma,
jak ma wybór? W Polsce się zgadzają, bo są przyzwyczajeni do tego, albo nie nacisku, nie ma na banki, bo wszyscy lezą do tych banków zamiast... No wiesz co, tak naprawdę problem jest taki w Polsce, że się w ogóle ludzie nie szanują, że się zgadzają na to, żeby ich ruchać za przeproszeniem, zamiast powiedzieć, że dobra, ja tego nie zrobię, bo mi się warunki nie podobają. Nikt nie próbuje negocjować, tylko bierze i narzeka.
Słuchaj, swego czasu mieliśmy audycję tutaj, nie wiem, czy rok temu, czy ileś.
Gdzie?
W kontestacji. W tym jednym z tych dwóch rozgłośni. No. Gdzie... zaprosiłem paru przedsiębiorców, którzy działają w branży budowlanej. To znaczy oni budowali szybkie drogi ekspresowe, autostrady. Mhm. I tam im firma nie zapłaciła za to, że wybudowały, tak? I po czym zbankrutowały.
Było, pamiętam jeszcze.
Więc znowu, znaczy pytam tak naprawdę ciebie, czy to jest podobna sytuacja tutaj zachodzi. Że to były jednoosobowe działalności gospodarcze, które podpisywały umowy ze spółkami, tymi takimi nadwykonawcami, tak? Oni byli podwykonawcą. I ten nadwykonawca im nie zapłacił po prostu. Najbezczelniej w świecie po prostu ich wyruchał.
No to nie jest ta sama sytuacja.
Ale poczekaj, no ale prawo tutaj jest takie, że taki nadwykonawca po prostu zgodnie z prawem, wiesz, tak to zostało skonstruowane. Nie podaje się do dymisji, tylko tam ogłasza bankructwo. I oczywiście ze spółki z o nie można nic ściągnąć, bo taka jest konstrukcja spółki z o. Z
no,
jednoosobowej
tak,
działalności gospodarczej można ściągnąć wszystko, tak? Czyli z podwykonawców tak. Ściąga się, wiesz, długi, tam licytuje się domy, samochody i tak dalej.
No, to prawda. No.
Pytanie jest takie, kto jest oszustem, a kto był głupi?
Nikt nie jest oszustem. No kto jest oszustem? Wszystko jest według zasad, które były znane wszystkim. No, jak grasz sobie w Chińczyka i próbujesz zrobić ruch szachowy nagle, to nie się nie dziw, że ci nie wychodzi i że to nie działa i że sędzia mówi, nie wolno zrobić takiego ruchu. No przecież wszyscy wiedzieli, jakie są zasady. Ja tylko mówię, że mówiłem już wcześniej, że współczuję tym ludziom, co te franki wzięli, ze względu na ich optymizm. Tak samo jak współczuję tym jednoosobowym działalnościom, bo wiem, jak to się skończy. Bo im się wciągnie z nich wszystko. Jakby mieli spółki, to by byli chronieni, nie?
Tak.
A nie mają spółek, nie są chronieni, bo im brakowało wiedzy i byli optymistami dużymi. Byli czy nie byli? Za dużymi.
No, no zdecydowanie byli. Wiesz, ja gadałem, wiesz,
jest ludzi, bardzo którzy, przykro, że tak się dzieje. No,
którzy ale... zatrudniali po sto kilkadziesiąt osób. No to właśnie. Były niemałe firmy.
I to powinna być absolutnie spółka, właśnie ze względu na takie sytuacje. No.
Okay.
I nie było spółek.
Nie było spółek i teraz siedzą im komornicy.
No jest, ale można wyjechać. Straszne, no i widzisz.
Ale można wyjechać do Wielkiej Brytanii, jak wiemy, można tam uciec, na tak zwaną turystykę bankrupcyjną.
Zapraszamy. Zapraszamy.
Czyli wyjechać i zbankrutować w Wielkiej Brytanii.
O, widzisz, tego nie wiedziałem.
Tak, no to uprzedzam o takim fakcie, że już tam niektórym doradzamy.
Słuchacie.
Zujemy.
Koczowiska.
Dekadencji.
Słuchacie Koczowiska Dekadencji, najzdrowszego podcastu radia w polskojęzycznej części sieci.
Ja mam takie pytanie do ciebie a propos tematu. Czy to prawda, że w Polsce nie da się kupić dobrego żarcia, tylko ten syf, co nam wszędzie tani sprzedają?
Jesteś, to mnie zaskoczyłeś zmianą tematu.
A to jest podobny temat.
Więc już...
Da się? Kupujesz dobre? Czy się zadowalasz dziadowskimi?
Nie, ja kupuję różne.
Różne, nie? Ja też różne.
Dobre i niedobre.
Ale da się dobre?
Ale da się dobre, tak.
I jest droższe dwa razy, nie?
Zwykle jest trochę droższe, ale no. Bez przesady.
No bywa i dwa razy bywa trochę droższe, ale bywa jest.
Nawet 10 razy droższe.
Jest
tak,
wybór. No, a ludzie mówią, że w sklepach nam dają same syfy. No to ja się pytam, po cholerę idziesz do tego sklepu? Są sklepy, gdzie jest droższe i lepsze. I to jest ta mentalność, o którą mi chodzi, co mnie szlak trafia lekki. Tych biednych ludzi, że się dają ruchać. Właśnie to jest to coś, że idziesz kupić syf, chociaż możesz po prostu wziąć i nie kupić. Czemu idziesz to robić? No po co tam idziesz, jak będziesz potem narzekał, że było ci źle? Wiedziałeś, że było źle? Wiedziałem. To po co tam poszedłeś? Nie wiem.
Naucz się czytać etykiety i tak dalej. Nie wiem, ja teraz piję warkę, piwowarka się to nazywa. I powiem ci szczerze, no to nie jest najlepsze piwo na polskim rynku, tak? No,
nie jest najlepsze.
To jest takie, że możesz wypić kilka i w sumie nie czujesz, jakbyś pił wodę trochę. I nie ma problemu. Ja z pełną premedytacją kupiłem właśnie tą piwowarkę, bo chciałem, czy tak można reklamować w twoim
radiu? Ja nie wiem, w twoim można?
W moim nie wiem, czy dobrze.
W moim można wszystko, stary. Wszystko można. Enklawa, u nas można wszystko.
A w moim się zgłosimy do ich działu tam sprzedaży, jak zwykle.
A u mnie nie będziemy nic zarabiać, będziemy biedni, ale będziemy się cieszyć, że jesteśmy wolni.
Ale mogę sobie kupić piwo browaru Pinta, które będzie, jakiekolwiek nie wezmę, wszystkie są dobre, tak? Bez dwóch zdań.
Dobre są, tak.
No ale tam to będzie kosztować...
Będzie.
5 zł najtańsze,
no.
Tak?
No i teraz, no par, dobra.
A 20 takie normalne. Tak?
Ja porównuję to samo z sytuacją, że jak się bierze kredyt we franku, albo w złotówkach, albo w tym banku, albo tamtym, to jest to samo, nie? Bierzesz albo nie bierzesz. Jak bierzesz, to sobie zdajesz sprawę z konsekwencji. Czy nie?
No albo sobie nie zdajesz, bo jesteś głupi, nie chciałeś się tym interesować.
No, widzisz, no i teraz tu są te dwa podejścia, myślę, główne. Dużo ludzi mówi, że biedny człowiek, ratujmy go, a drugi mówi, że nie, człowieka trzeba traktować jak dorosłego. Może to są te różnice między lewicą i prawicą, o ile w ogóle jeszcze jest taki podział i ma jakiś sens, że ta lewica jakaś to mówi, że człowiek jest dzieckiem, a ta prawica mówi, że nie, człowiek jest odpowiedzialny i musi ponosić konsekwencje i dobrych wyborów, i złych. Ja jestem po tej stronie, która mówi odpowiedzialność, bo mam szacunek do tych ludzi, do was mam szacunek. Jak ktoś będzie cierpiał i franki spłacał, to ja mu współczuję, ale mam do niego szacunek i on też się zachowuje przeważnie, no może się zachować jak dziecko i piszczeć i mówić ratujcie mnie, albo może zachować jak mężczyzna i iść do roboty i mówić popełniłem błąd i będę to coś tam, będę go naprawiać, będę z tym żyć. I to jest człowiek godny szacunku zdecydowanie. No, tak powiedział.
I nie łudźmy się, że rzeczy, które są droższe od rzeczy, które są tańsze, to nie mówię tylko o kredytach, o każdym innym produkcie, to, no to są bez powodu tańsze i droższe. Czasem tak bywa, że bez powodu, ale zwykle jest jakiś powód.
A co tam na czacie, panie? Bo my czytamy każdy z czat ze swojego radia, co też jest dziwne, ale fajne, myślę. Podzielmy się.
MPG na czacie mówi, Martin, ponegocjuj z bankiem, życzę sukcesu.
No ja nie muszę, bo idę do drugiego banku.
Powiedział MPG.
No po co mam negocjować? No mogę próbować, ale po co jak mam do wyboru jeszcze 20 innych banków, plus jeszcze 200 w innych krajach, plus PayPale, plus Bitcoin i inne rzeczy. To jest naprawdę takie trudne? Muszę iść akurat się uprzeć na jeden bank? Na świecie jest jeden bank, naprawdę nie mamy żadnego wyboru? No bo może nie mamy, ale może ja w innym świecie żyję, bo ja widzę tu trochę wybór.
Ja przypomnę, że dwa banki wypowiedziały ten... rachunki, terrory, tak, jak prawda. Się nazywa? Rachunek oszczędnościowo, jaki? Rozliczeniowy, tak?
Konta.
Ludziom, między innymi Kamilowi Cebulskiemu nadającemu w tym...
Za co?
Za to, że obracał bitcoinami.
Cholera, ja też obracam bitcoinem, zaraz mi wypowiedzą. Kamilowi też no tak, bank BPH i bank BZWBK.
Tak jest. Co ciekawe, przynajmniej jeden z tych banków wyglądał przez długie lata jako bardzo przyzwoity bank. A widać,
no ja dalej mam w nim konto. O, ciekawe, czy wykryją, że kupiłem raz 200 zł, bitcoin za 200 zł. Nie, a naprawdę masowo wszystkim wyłączają, zamykają konta?
Nie, ja nie wiem, czy masowo wszystkim, ale na pewno tym, którzy się wypowiadają na Facebookach i nie są to odosobnione przypadki.
No, podstawą, jaką powiedzieli, jednemu facetowi napisali, że bitcoin jest nieuregulowany prawnie, więc jest nielegalny. Cóż, zgłupiałem po tym wytłumaczeniu, jak go czytałem. Czytałem go kilka razy. Rzeczywiście tak napisali, że to jest podejrzana nielegalna operacja, bo nie ma jej w prawie. To może się coś zmieniło, bo ja pamiętam, że w prawie polskim była zasada, że jak coś nie jest uregulowane, to jest dozwolone. Bank zakłada, że jest niedozwolone, bo co, wymyślił sobie, przyśniło mu się objawienie, miał, papież do niego napisał, nie rozumiem.
A mentalność PRL-u troszkę.
No ale to jest bank, to on no, jest to... zobowiązany własną umową, więc podejrzewam, że jakieś procesy sądowe może coś, nie?
No, wiesz co, nie wiem, no pamiętam jak ja swego czasu przez długie lata chodziłem na giełdę pod Elbudem w Krakowie. To była giełda komputerowa, gdzie się kupowało gry. Gry się kupowało pirackie. Znaczy to się nazywało pirackie, ale one nie były pirackie, bo nie było prawa autorskiego wtedy jeszcze na początku. Bo bez tego kupowało się po prostu przegrywane płyty, czy nie płyty jeszcze, dyskietki były wcześniej. To było zgodne z prawem, ponieważ nie było prawa, które zakazywało to. Dopiero później się pojawiło prawo, które zakazuje takiego nieautoryzowanego obrotu takimi dyskietkami.
No tak. No i to, no tak było. No, taka rzeczywistość prawna. A teraz nagle się okazuje, że nie wolno czegoś, bo prawo o tym nic nie mówi. Nie, no to jest przesada i te banki trochę chyba naruszyły prawo. Więc ja mam wielką nadzieję, że się ktoś je weźmie do sądu, bo tego są sądy. I to jest największy problem tego kraju tak naprawdę nie jest w tym, że się różne takie rzeczy dzieją, tylko to, że nie ma sądów sprawnych.
Dlaczego się właściwie ten wściekasz? Przecież one po prostu wypowiedziały jako podmiot... Nie... umowę.
Wściekam się, bo warunki wypowiedzenia umowy są w tej umowie też zawarte i złamały własne warunki, które spisały w tej umowie i zgodzili się na nią. Nie mogą, wiesz, bo uzasadnienie zrywania było takie, że na koncie odbywają się nielegalne operacje, ale to jest nieprawda. Oni podali takie uzasadnienie. Złamali warunki własnej umowy. Nie mogą sobie z byle powodu po prostu zerwać umowy.
Może tak.
No ma. A, bo też nie czytałeś umowy z bankiem.
Nie czytałem.
Trzeba czytać.
Czytam,
a z kolei na czacie w enklawie Stefan mówi najciekawszy komentarz, jaki widzę. Seks najwyższym dobrem społecznym. Widzisz, tym się różni enklawa od kontestacji.
U mnie gadają o bankach.
Pobudka, słuchacie, koczowiska dekadencji.
No dobra. Możemy jeszcze jakiś temat. Ja chciałem jedną rzecz się tutaj przyznać. Mogę się przyznać, spowiadam się wam, bracia i siostry enklawowcy.
Wszystko się nagrywa.
Z kontestacji też ludziom oraz tobie, prawie że mężu były. Czasem byliśmy tak blisko siebie, że aż tęskniłem, żeby być gejem. Po prostu to tak by uprościło życie, nie?
No i tak by...
Wspólnota majątkowa i inne takie. No.
Dzieci.
Tak. Grać w gry wreszcie można w jednym miejscu, lana se zrobić. Jaka to oszczędność. I piwo kupować od razu całymi tymi zgrzewkami zamiast po tam parę sztuk.
I w łazience mieć taką ten tackę na laptopa, żeby można było kąpiąc się grać w grę.
I deski nigdy nie spuszczać, bo po co? Tak. Więc mój błąd mógł być, myślę, taki, że ja niebacznie wlazłem na Facebookach sobie i tam była strona Dziwna Wojna, czy jakoś tak się nazywa, i tam takie ciekawostki z II wojny światowej wysyłają, fajne. I był konkurs, powiedzieli, żeby podać, jaka była najważniejsza bitwa II wojny światowej. To ja się tam rozpisałem i wysłałem, ale nagle się zorientowałem, że nagrodą jest koszulka w serwisie searchpolonia.pl i wlazłem na tą stronę i tam nie ma ani jednej koszulki, która by nie była militarna, i z jakimiś herbami, godłami, inne tam Wielka Polska, Super Polska, wszędzie Polska, wszystkie militarne. Jedna jest tu, widzę, tylko niemilitarna na 100 chyba. I teraz ja się boję, że wygram i co ja zrobię z tym? Ja nie chcę tego. Nie chcę nikogo zabijać, dlatego że nie jest Polakiem. Ratunku.
A właśnie, nie wiem czy wiesz... No. Że ostatnio dowiedziałem się, że mamy strasznie dużo, jak się nazywa, uchodźców, imigrantów z Ukrainy.
Ponoć. A no, to jest łatwe do przewidzenia, że się będzie zwiększać ilość.
Znaczy to jakby była już ta liczba dosyć znaczna, szczególnie dla ludzi, którzy jakby mieszkają na ścianie wschodniej lub w Warszawie, bo są takie dwa miejsca, gdzie ci Ukraińcy rzeczywiście są masowo występują.
To tak, Warszawa i Polska jest dla tych, przypomina słuchaczom.
No, trochę tak to wygląda,
tak,
powiem ci.
Trochę jest. No.
A ty, jako że ty jesteś na ścianie wschodniej, ja jestem w Warszawie, więc to mam pełen obraz Ukraińców, że 300 tysięcy podań o pracę, bo trzeba mieć podanie o pracę oczywiście, bo nie wystarczy się po prostu zatrudnić, trzeba mieć podanie o pracę.
Ale gdzie to podanie?
W polskich urzędach, nie wiem jakich urzędach, jakie może podanie? Urzędzie pracy na przykład.
Żeby pracował, on chce pracować w urzędzie pracy?
Nie, że on chce pracować w ogóle.
I musi podanie, chce pracować?
Tak, tak. I musi niestety polski urzędnik powiedzieć, że proszę bardzo, pozwalam ci. swoim wielmożnym.
Niech pan nie robi zgorszenia.
Pan bredzi od rzeczy, tu się zgodzę.
I swoim wielmożnym podpisem.
Co ty to, jakie, co?
Więc to po pierwsze, ponieważ jest obcokrajowcem spoza Unii Europejskiej, a po drugie jeszcze powiem ci, że Ukraińcy, z tego co wiem, dosyć żwawo i gwałtownie odmawiają służenia w armii ukraińskiej.
No która tak.
Pobór teraz, jako że została zaatakowana, więc jest tam de facto stan wojny, więc
tak.
Więc armia się tam zaczyna mobilizować.
Wojny jak wojny.
Mówią, że nie, że uciekają, siedzą gdzieś po sąsiadach, wyjeżdżają za granicę właśnie do Polski i mówią, że nas tu nie ma.
No te słuchy do mnie też docierają, że z 50% mężczyzn daje nogę na samą myśl o wojnie i ja im się w ogóle nie dziwię. Nie wiem, co w tym dziwnego. Ktoś się spodziewa czegoś innego?
Ja też im się nie dziwię, bo mieliśmy do swego czasu takie teoretyczne rozmowy, typu co byś zrobił, gdyby zaatakowała cię Rosja, byłby pobór, czy
ja bym jechał do Francji albo gdzieś.
No dokładnie, no może do Francji to niekoniecznie,
no,
ale...
Może, nie, no dobra.
Ale gdzieś.
Tak. Wyjechałbym sobie gdzieś, bo po co mam to się w tej głupocie babrać.
Więc obserwujcie sobie Ukrainę i patrzcie, co się będzie działo w Polsce.
No ale co się ma? To ja wiem. A czego się spodziewasz właściwie?
No, że ludzie nie będą szli do wojska i nie będą się... Znaczy, nie, bo, słuchaj,
nie
bo...
no Polacy to jednak Polacy. Stary, koszulki kupują masowo z Polską wielką i walczącą.
No
to nie wiem.
To może ci z PiSu gdzieś pojadą.
Polacy nie, ale... to są inni naprawdę. Nie porównujmy człowieka z Polaka z człowiekiem. To znaczy takim normalnym, na świecie żyjącym. No takim, co chce żyć. Polak nie chce żyć, Polak chce umrzeć jako bohater. Człowieku.
Nie śmiej się, słuchaj, bo tutaj komentujący, Kubujak, który tutaj dzwonił już wcześniej na czacie naszym, znaczy na czacie kontestacji, mówi, Hugo, to bzdura!
Nie, Kubujak, musisz przyłożyć ucho w odpowiednie miejsce, żeby usłyszeć czasem.
Hugo, to bzdura!
To nie jest bzdura. Otóż nieprawda, to nie jest bzdura.
Są ludzie, którzy uciekają od wojska, ale wielu idzie walczyć.
No, wiem, że pół na pół, no.
50% powiedzieliśmy, no to drugie 50% właśnie albo dało się złapać po prostu. Tym bardziej, że wojsko ukraińskie, co ciekawe, to nie jest tak, że wysyła ci podanie, czy tam jakieś wezwanie, przyjdź do wojska. Nie, ono później szuka tych ludzi, idzie do pracy, do przedszkola, do szkoły dziecka i tak dalej, szuka tego gościa, gdzie on jest, żeby go złapać.
Co ty, to jest nierealne w ogóle, nie da się tego zrobić. Jak, kto ma szukać? To wiesz, losu by musiało?
Dzielnicowy to robi.
No to ileż jeden dzielnicowy znajdzie, no? Ile ludzi mieszka w dzielnicy, a ile jest dzielnicowych w dzielnicy?
Nie wiem.
No nie wiem, jest komentarz się nasuwa po prostu taki.
Ja ten cały syf mam głęboko gdzieś, czego i panu życzę. No.
Słuchacie Koczowiska Dekadencji.
Pobudka, słuchacie Koczowiska Dekadencji.
I można dzwonić, można... Chodźcie, pogadajcie, nie?
Dzwońcie, słuchajcie, bo mamy jeszcze dużo piwa chyba.
Ja mam jeszcze następne w lodówce. No to się suszy.
Zaraz zrobimy przerwę, pójdziemy pójść jakąś pod piosenkę, 3 minutówkę, zaraz to.
Myślisz?
Tak, żeby na przykład załatwić wszystkich naszych słuchaczy, też pójdziemy.
Załatwimy
słuchaczy. Słuchajcie, bo Kubo jak dzwoni, to będziemy gadać raz o armii ukraińskiej.
Super, dobra.
To Kubo jak dzisiaj na antenie, to bardziej, że jako...
Niech nas opieprza, co tam.
Obrazek na Skype'ie ma dwie flagi bardzo znaczące. Kuba, oddaję ci głos.
Wypowiem się, dlatego że prowadziłem z kontestacji 2 razy albo i 3 nawet audycje na temat tego, co się dzieje na Ukrainie razem z Majkiterem. I mam dokładniejsze dane, nie jest to połowa tych, którzy uciekają od armii. To generalnie te dane, które ty masz, propagują media rosyjskie, które prowadzą taką wojnę informacyjną, można powiedzieć, po Ukrainie. Mhm. Cię tylko poprawiam, już nie będę dyskutować tym, czy to jest słuszne, czy nie, to uciekanie od wojska na Ukrainie, zwłaszcza kiedy na ich po prostu napadnięto. Ale chciałem po prostu poprawić pewne swoje dane tutaj.
A druga rzecz, bo mówiłeś o dwóch rzeczach?
O dwóch? Nie, ja nie mówiłem o dwóch. Mówiłem, że 2 razy tutaj prowadziłem audycję w konwersacji na temat Ukrainy, więc no. Mam dużo ludzi znajomych tam na wschodzie. Oglądam kanały z różnych stron, dlatego mam, no mogę powiedzieć, że mam dosyć dużo informacji.
To sobie, to Kuba, powiedz mi taką, taką rzecz. Czyli w tym momencie, gdy Ukraina została zaatakowana przez Rosję, okej, to ci ludzie, którzy idą do wojska teraz, oni to robią według ciebie, czy z twoich danych, z pełnym przekonaniem, że oni chcą walczyć za tych rządzących Ukrainą, żeby oni tam dalej rządzili.
Za Kijów.
Żeby nie rządzili tam Rosjanie, tak?
Za Kijów, krótko mówiąc.
Tu cię też poprawię. No. Nie chodzi o rządzących. Ukraińcy mają, że ci tak powiem, do państwa i do rządzących, do władzy w sposób taki, że się tak wyrażę, luźny dosyć.
To po co nie walczą? Rosjanie, to ja nie rozumiem. Walczą. Teraz.
Wiem, że wam to będzie ciężko wytłumaczyć, myślicie to innymi kategoriami, ale walczą o to, żeby nie rządził na Ukrainie sam wiadomo kto z Kremla.
A co za różnica?
No jest różnica mimo wszystko. Martin, czy byłeś kiedyś w Rosji?
Byłem w Odessie jakiś dłuższy czas trochę.
Ale Odessa to jest Ukraina.
No to są ruskie takie, wiesz, takie. No, nie, oni nie mówią, że są Ukraina, absolutnie. Nikt w Odessie ci nie powie, że oni są Ukraina. Powie, że on jest z Odessy i już.
To znaczy, po rusku, Ukraińcy nie po ukraińsku. W większości tak mówią, dlatego że oni duże przywiązanie swoich regionów mają. Ale ze wpisu powszechnego, gdzie ludzie jednak podają według swojego uznania, to kim są, czy są Rosjanami, czy Ukraińcami, widać, że jedynym regionem Ukrainy, gdzie większość to Rosjanie, jest Krym.
No i na wszystko. Wschodzie
no, też. Ja też w Odessie, to też tam z ludźmi rozmawiałem.
No ale to są Ruscy na wschodzie też. Że to jest, to nie jest takie jak w Polsce, że tam od Piasta
ja
i coś.
Ja wiem.
To jest takie płynne dziwnie w ogóle.
To znaczy tak, bo Ukraina nie jest państwem narodowym na pewno. No Rosjan jest tam dużo faktycznie. Tak samo we Lwowie na przykład trochę Polaków mieszka. Nie?
No oni są tak pomieszane, mają dziwnie we łbie. Jest trudno to w ogóle też wytłumaczyć, tak jak mówisz. Że po prostu tak
poza tym, to w ogóle przeciętnemu Polakowi rozwala mózg. Bo wielu Ukraińców mówi po rosyjsku.
No tak.
I dla Polaka to już jest Rosjanin. A on na przykład, mój znajomy z Charkowa, się uważa za Ukraińca, ale jego mama, jego babcia mówiły po rosyjsku, na co dzień on też mówi po rosyjsku.
No mi mówili, że to, nie są Rosjanie, tylko ruskie. I ani Ukraińc, nie, ani Rosjanie, tylko ruski. Takie ogólne określenie ludzi z Rusi. Cholera wie, jak oni to sobie w głowie ustawili.
A to ci wytłumaczę.
Ale mi powiedz, dobra, no nieważne, no mniej więcej wiem, o co chodzi, ale powiedz mi, po co oni walczą w takich okolicznościach? Bo to nie jest jakaś silna więź narodowa. Ja nie rozumiem teraz. Dlaczego by ktoś miał walczyć w takiej sytuacji? Powinien być wszystko jedno.
Mimo wszystko więź narodowa jest. I nawet wielu Rosjan mieszkających na Ukrainie nie chce iść do Rosji, dlatego że Rosja jest krajem po pierwsze o wiele mniej wolnościowym. Po drugie, jeśli Ukraina wstąpi, no jak to powiedzieć, będzie w orbicie rosyjskiej, to wtedy, jak powiedzieć, będzie kolonią gospodarczą Rosji. Oni tego bardzo nie chcą. Chcą się od Rosji w końcu oddzielić, mieć z nią święty spokój.
Ale jak oni się oddzielili od tej Rosji, to mieli jeszcze gorszy burdel tam jest niż w Rosji, no. Jeszcze większa korupcja i mało sobie radzą gospodarczo. Jak było dziadostwo, tak jest. Myślenie sowieckie zostało. Nie wiem po co.
Nie wszędzie. Powiem ci tak. Po to był Majdan, żeby tego nie było. I oni właśnie chcą to zmienić. Czekaj,
który? Bo był już wcześniej.
Jeśli trafią do Rosji, to wtedy nie będą mieli absolutnie żadnej szansy tego zmienić, dlatego że będzie po prostu dyktat z Moskwy i tyle.
Aha. No bo oni jeszcze nie byli w Unii, to nie wiedzą, że w Unii też jest dyktat Brukseli z kolei.
Powiem ci tak. Byłem w Rosji i to no nie aż tak specjalnie głęboko, bo w Moskwie i Kazaniu. Kazań to jest, jakby ktoś nie wiedział, ze słuchaczy, 800 kilometrów na wschód od Moskwy.
No.
I powiem ci tak. W Unii mimo wszystko jest 100 razy lepiej.
No
naprawdę
jest,
ci mówię.
Ale ja się zgadzam.
No właśnie. No. Więc mimo wszystko Unia dla Ukrainy...
Bo jeszcze są pieniądze.
Ja oczywiście nie popieram Unię. Ja jestem eurosceptykiem jak najbardziej. Nie? Czy jak to powinniście mówią uniosceptykiem, ale mimo wszystko Unia zmusi ich do zrobienia porządku z korupcją na przykład. Z dziadowcem, złodziejcem, który tam jest.
Co ty? Jak? Komisarzy wyślę? Nie da się tego zrobić.
Polskę
zmusi. Bo w Polsce mimo wszystko zrobiło się lepiej w korupcji.
Ale to przez Unię?
Nie wiem, czy w sezonie, w każdym razie...
Wbrew Unii chyba.
No, porównaj sobie dzisiaj Polskę i Polskę 20 lat temu.
Ale co ma Unia do tego? Dlatego, bez Unii było Polska to samo, samego, tak samo się rozwinęło.
Od samego końca tak zwanego okresu komuny starało się jednak wejść do Unii. Mówiono cały czas o tym, o wejściu do Unii, jak to my do Unii wejdziemy, jak będzie zajebiście. No i Unia postawiła swoje wymaganie, zróbcie to i to my was, to wtedy będziemy z wami gadać.
No wiem, ale ja tylko stawiam koncepcję taką, że gdyby nie było tej Unii i Polacy sami by się sobą zajęli, to by było nawet lepiej.
Mielibyśmy zrób.
A to tak, nie, to ja się oczywiście zgadzam.
Więc to nie jest żadna zasługa Unii.
Te problemy, które są oczywiście Ukraińcy mogą rozwiązać sami i myślę, że nawet zrobią to lepiej. Ja nie chcę, żeby ja mam skład Ukraińców.
No nie, ale akurat tutaj się nie za bardzo. Już mieli okazję rozwiązać sami. Już był jeden Majdan, już obalili sobie władze prorosyjskie, już rządziły ich własne super demokratyczne, bla bla, różowa rewolucja i tak dalej. I gówno z tego było, bo po prostu trzeba najpierw się nauczyć trochę ekonomii i tak dalej, a nie, potem dopiero ze sztandarami łazić. I nie ma tam u nich takich ludzi, którzy by potrafili rządzić krajem zwyczajnie. Więc to jest...
Myślę, że no, Ukraina to 46 milionów ludzi, więc myślę, że na pewno tacy ludzie się znajdą.
No, myślę, że to liczby niewiele tu zmieniają.
Powiem ci tak, no,
nie wiem, zero pomnożone przez 40 milionów to jest zerem, nie? To...
W pomarańczowej rewolucji doszli do władzy ludzie, którzy co prawda chodzili też sztandarami tam, że oni teraz będą na zachód zorientowani i tak dalej. Oczywiście się nic nie zmieniało, dlatego że to byli ci sami ludzie jeszcze z tej tak zwanej sowieckiej
elity. No dobra, a po następnym Majdanie to nagle się znajdą ludzie, którzy nie byli z elity i znikąd się pojawią ludzie, którzy wiedzą, co jest wolny rynek i co nie chcą korupcji, bez powiązań, z księżyca spadną. No przecież to jest nierealne myślenie, zawsze będzie ten problem. To nie, sobie nie poradzą tak łatwo.
Oczywiście, że sobie nie poradzą tak łatwo. A w Polsce co? Było łatwo? No nie powiem, że w Polsce jest
dużo. Dużo łatwiej.
No nie jest.
Dużo łatwiej. Polacy mają jednak, wiesz, no taką trochę dłuższą historię i w Polsce była jednak trochę i przedsiębiorczości, i inne podejście do państwa, i duży bunt przeciwko przede wszystkim temu niewolniczemu stosunkowi do państwa. Ruscy mają wbite... Ruscy mają wbite, Ukraińcy też z tego, co zauważyłem, straszliwe, potworne posłuszeństwo władzy. Nie rozumiem tego w ogóle zjawiska. Dlaczego oni tak łatwo się podporządkowują?
Tu cię muszę poprawić. Dlatego, że Ukraińcy właśnie mają podejście do władzy bardzo, bardzo nieposłuszne. Stąd między innymi tych... To zabrzmi trochę paradoksalnie.
No to jest kwestia oceny, więc nie wiem, zobaczymy, może się to może zmieni, zobaczymy.
Rosjanie, zobacz na Rosję.
Ale dobra, a tak trzeba skrócić, bo będziemy gadać długo. Ja tylko jedno pytanie tylko chciałem. Czy dlaczego, wytłumacz mi to w jednym jakimś prostym zdaniu, dlaczego oni chcą iść do wojska? Ukraińcy, o te wschodnie tereny, dlaczego im zależy, żeby w imieniu Kijowa walczyć z separatystami, którzy chcą być u ruskich? Dlaczego?
Dlatego, że nie chcą, żeby ich kraj był poddany Moskwie.
A, no po prostu. Słuchaj, to ja mam jeszcze jedno...
Nie chcą właśnie tego poddańczego systemu. Słuchajcie, nie są właśnie tak poddańcze jak Rosjanie. Zauważ, czy była w ciągu ostatnich 20 lat jakaś próba rewolucji w Rosji? Najmniejsza. Czy coś się tam działo? Nie, tam cały czas jest Putin, potem był Miedwiediew, którego Putin posadził, a rządził za stołka, potem znowu Putin.
No nie za bardzo był powód.
Okej, słuchajcie, żeby nie przedłużać, ja mam jeszcze naprawdę ostatnie pytanie do ciebie, Kuba. Chciałbym się jednak z nim wbić, skoro tutaj jesteś z nami. Okay. Powiedziałeś tam parę minut wcześniej, że mimo wszystko na Ukraina jest bardziej wolnościowa, czy są bardziej jakieś wolnościowe zasady gry. Ale nie chodzi mi teraz o mentalność, chodzi mi o pewne zasady gry, jeżeli chodzi o rynek, prawo i tak dalej. Czy uważasz tak rzeczywiście, że jakby w Ukrainie jest większy wolny rynek, wszystko jedno, czy jest 3% czy 4%, niż w Rosji? Jeżeli tak, to na czym to polega?
I w Ukrainie
rynek nie jest bardziej wolny, oczywiście. Tam jest dalej system sowiecki. Ja właśnie mówiłem, bo mówiłeś, że na bok teraz tę mentalność, ja mówiłem właśnie o mentalności ludzi.
Okej. Okay.
Tak, którzy właśnie chcą to zmienić, im na tym zależy. Rosjanom jak widać na tym nie zależy, Rosja też nie jest jakby wolnorynkową oazą w przeciwieństwie do tego, co im którzy mówią w Polsce.
Okej, czyli rozumiem, że Ukraińcy, którzy walczą z tymi Rosjanami o to, żeby Rosja nie była w Ukrainie, walczą dokładnie o taki sam system prawny.
Tylko żeby się inaczej nazywał wódz. Bo mi się nazwisko nie podoba. I...
Dlaczego ty uważasz, że jak człowiek... Znaczy, wiem, że tego pojęcia, no jakby nie zgadzacie się z tym pojęciem, no ale jest coś takiego jak patriotyzm. Wielu ludzi to wyznaje, prawda?
No dobre słowo wyznaje, bardzo dobre słowo.
No wyznaje.
Wyznaje jest idealne.
Wyznaje to idealne. Tak. No, jak uważacie? No może to religia, może to jest głupie, może nie jest. Nie będę tego teraz oceniał. Ale to jest ich ta pobudka. Ukraina, poczytajcie sobie, jeśli was to interesuje, historię Ukrainy. Oni zawsze próbowali się od kogoś odłączyć, a zawsze pod kimś byli. To byli częścią Rzeczypospolitej, Chmielnicki walczył przeciwko nim. To byli częścią Rosji, było powstanie Mazepy przeciwko nim.
No, a tak, a teraz są pod władzą gości z Kijowa. No to zawsze ktoś jest nad.
Zawsze tak będzie też. Nie?
Tak, ale to jest poczucie wspólnoty narodowej. Gdzieś oni uważają, że państwo chcą mieć swoje państwo póki co i wewnątrz niego później rozwiązywać problemy. Póki co, żeby taki środek. No wiadomo, że od razu anarchii nikt tam nie wprowadzi przecież, nie?
Mimo tego, że przez 20 par lat się tego nie udało zrobić.
To przez stulecia, stary. To ja nie wiem, skąd się bierze to nagle poczucie wspólnoty narodowej, skoro nigdy tam nie było narodu. Właściwie, to nie był naród.
Narodem,
jaki to był naród? No, ja nie wiem, jak ten naród... Co ci ludzie mieli ze sobą wspólnego? Że co, wspólnie są... Co?
Choćby język, choćby kulturę wspólną, to jest właśnie naród, nie? Wspólnota, no choćby z Wikipedii przeczytaj definicję narodu.
Chociaż prawo jest tak samo powalone. Okej, dzięki ci wielkie, Kuba. Słuchaj, ja cię muszę naprawdę zrzucić, bo...
Kończymy.
Bo musimy jakąś dynamikę zachować. Znaczy, ja nie wiem, czy chcemy kończyć jeszcze. Ja jeszcze nie muszę
to
kończyć.
Jeszcze
jakiś przerwnik, pójdziemy jeszcze po jakieś ostatnie piwo i już będziemy
wtedy... Koniecznie chcę o piwo, dobra. No więc zapraszam na troty. To tak a propos ZUS-u. Przerywnik i wracamy za 2-3 minuty.